9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga, największy dostawca dań gotowych w całej Polsce.
Partnerem programu jest marka Dr. Wit z napojem hipotonicznym, który nawadnia szybciej niż woda.
Posłuchaj merytorycznych dyskusji na najwyższym poziomie z ekspertami w swoich dziedzinach podczas kongresu Zero 2026. Kup bilet na goinkup.pl.
400 stron od najlepszych autorów i plakat z terminarzem mundialu. Zamów na magazyn.zero.pl.
Jacek Plusiniowski, nisko się Państwu kłaniam i witam w to piękne sobotnie przedpołudnie. Jak zawsze w sobotę o 10 zaczynamy Tygodnik Polityczny w Kanale Zero i w Telewizji Zero. Przez 90 minut będziemy rozmawiać o tym, co najważniejsze w polskiej polityce w ostatnich dniach, ale także w tych dniach, które przed nami. Będzie więc o pakcie migracyjnym, który już obowiązuje. Będzie o F-ach 35, które służą w polskim wojsku. Będzie także o Leszku Kraskowskim, dziennikarzu, który ostatnie dni spędził w areszcie i jeszcze tych dni sporo tam spędzi. Będzie też o kolejnym prezydenckim wecie w sprawie kryptowalut. Goście tego tygodnika politycznego to Norbert Pietrykowski, poseł partii Centrum, klubu Centrum. Dzień dobry, panie pośle, witam.
Dzień dobry, kłaniam się państwu nisko.
Patryk Jaki, eurodeputowany wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Adrian Witczak, Koalicja Obywatelska. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Przemysław Wipler, poseł Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Rafał Leszkiewicz, rzecznik prezydenta Rzeczypospolitej. Dzień dobry, panie ministrze, witam.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
To zacznijmy od krótkiego materiału, który wprowadzi nas do pierwszego tematu, czyli obowiązującego już paktu migracyjnego. To archiwalne sprzed kilku miesięcy nagrania wypowiedzi.
Polska nie będzie objęta programem relokacji i nikt tam migrantów nie będzie wysyłał. Ze względu na bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne mamy prawo odmawiać realizacji różnych projektów, takich jak relokacyjny. Wszyscy uznali moją argumentację, że Polska to nie jest miejsce, gdzie ktokolwiek będzie wysyłał migrantów, szczególnie w kontekście grubo ponad miliona uchodźców z Ukrainy.
Nam się udało za naszych rządów odłożyć to na 5 lat, no później te rządy się skończyły i natychmiast Tusk się zgodził na to, więc tutaj mówienie o jakimś sukcesie, no to jest kolejne oszustwo. W ogóle cała polityka Tuska składa się z jednego wielkiego, co dzień powtarzanego oszustwa.
Jeszcze kilka miesięcy temu bardzo dużo mówiło się o pakcie migracyjnym. Teraz wszedł w życie i wydaje się, że temat już jakichś potężnych emocji nie budzi. Może od Patryka Jakiego zacznę, wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości, bo to Prawo i Sprawiedliwość temat paktu migracyjnego bardzo często podnosiło. Nie taki straszny ten diabeł?
Nie, no absolutnie to jest tylko taka krótkowzroczność, jeżeli nikt na to nie zwraca uwagi, dlaczego myśmy to podnosili. Ja też pracowałem nad paktem migracyjnym w Parlamencie Europejskim i ustalmy podstawowe fakty. To znaczy, po pierwsze, odpowiedzialność. Odpowiedzialność jest bardzo jasna, znaczy pakt migracyjny stworzyła partia, do której należy Platforma i PSL w Parlamencie Europejskim i PP. Przeforsowała ten pakt migracyjny i kwestia odpowiedzialności moim zdaniem jest tu jasna. I teraz co się znajduje w pakcie migracyjnym, żeby wszyscy mieli świadomość? Pakt migracyjny generalnie polega na tym, że zbiera się wszystkich migrantów, których nikt nie chce w Unii Europejskiej i przymusowo rozdziela się na państwa proporcjonalnie do wielkości państwa. To oznacza, że Polska otrzyma, jako duże państwo, otrzyma ich proporcjonalnie wiele.
Pakt migracyjny jest wyłączony, prawda?
Ale to zaraz do tego przejdę. Zaraz do tego przejdę. Proporcjonalnie dużo. Można się wykupić od tych migrantów, chyba że Unia Europejska uzna, że jest sytuacja kryzysu migracyjnego, wtedy nie można się wykupić. Wtedy po prostu tych migrantów jest przymusowo trzeba przyjąć. I teraz tak, w zapisach tego paktu jest mowa o tym, że państwa poszczególne można tymczasowo zwalniać. I Polska znalazła się oto w takiej sytuacji, że na rok została zwolniona z tego paktu migracyjnego.
Nie tyle z paktu, z tego komponentu solidarnościowego.
No to tego najważniejszego elementu, to prawda. Mhm. Tak, tego najważniejszego elementu, czyli relokacji, prawda? No i tak, No i co będzie po roku? Znaczy rok szybko minie, czas wszystko szybko mija. Polska nie będzie wiecznie zwalniania z tego paktu migracyjnego i doświadczenia innych państw Zachodu pokazują, że tam, gdzie zaczyna się relokacja dużej ilości migrantów, to te społeczeństwa zmieniają się w sposób nie do poznania. Nie do poznania. Każde państwo, można się przyjrzeć, statystyki niemieckie, oficjalne statystyki niemieckie, francuskie, hiszpańskie, wszędzie pokazują, że tam, gdzie jest więcej migrantów, więcej przemocy, więcej gwałtów, więcej problemów z utrzymaniem, więcej wydatków na, zamiast na potrzebne rzeczy, to na bezpieczeństwo. I chodzi o to, że Polska prędzej czy później przez Tuska znajdzie się dokładnie w takiej sytuacji. I to, co prezes Kaczyński powiedział, to jest prawda. To znaczy pakt migracyjny został stworzony w momencie, kiedy szefem partii PiPi był Donald Tusk. My przez lata znajdowaliśmy sposoby, żeby to nie znalazło się w głosowaniu w Radzie. No niestety wystarczy, że Platforma doszła do władzy, a jeszcze paradoks tej sytuacji polega na tym, że to wszystko działo się w okolicach prezydencji polskiej, tak zwanej, No i jak zwykle, nikt nas w Europie nie ogra, a jak się okazało, proszę bardzo, pakt migracyjny wchodzi w życie, jest tylko odłożony w czasie.
Norbert Pietrykowski, panie pośle, bo ze strony obozu rządzącego słyszeliśmy różny, mam wrażenie, przekaz. Czasem mówiono, że pakt migracyjny jest korzystny dla Polski, czasem, że no właśnie te niekorzystne jego elementy nie będą nas obowiązywały. Jak to w końcu jest? To są dobre rozwiązania, złe rozwiązania?
Przede wszystkim chciałem
podziękować. Nie wszystkie mamy wdrażać teraz też.
Przede wszystkim chciałem podziękować za zaproszenie. Przyjąłem je pierwszy raz do kanału Zero z jednego powodu. Jest sprawa, która od kilku dni bardzo głęboko siedzi mi w głowie i im bardziej o niej myślę, tym to bardziej nie mieści się w głowie.
Proszę bardzo.
Nie przyszedłem tu bronić urzędu, nie przyszedłem bronić mandatu, nie przyszedłem bronić żadnej decyzji administracyjnej. Przyszedłem powiedzieć jedno. W tej sprawie u państwa przekroczono granice. Można krytykować decyzje, można punktować przepisy. Można rozliczyć państwo, kiedy działa w sposób niezrozumiały dla obywatela. Ale nie można zamieniać konkretnej kobiety w publiczny cel. Bo krytyka dotyczy decyzji, a poniżanie dotyczy człowieka. Krytyka pyta, kto stworzył takie przepisy. Poniżenie mówi, pokażmy tę kobietę. Niech zapłaci twarzą, nazwiskiem i spokojem za złość całego internetu. Proszę dać mi skończyć. Ja się na to nie zgadzam. Nie dlatego, że kobieta nie może popełniać błędów. Może popełniać. Nie dlatego, że kobieta ma być poza krytyką. Ma prawo do tego, żeby być. Ale dlatego, że kobieta nie może za każdą cenę płacić podwójnej ceny. Najpierw zawodowej, a potem publicznej.
I tak konkludując,
za wstydzeniem, proszę dać mi skończyć jeszcze minutkę.
Dobra.
Za wstydzeniem, upokorzeniem i odebraniem godności. To jest sprawa większa niż jeden urząd i większa niż jeden mandat. To jest sprawdzian, czy kobieta, która wykonuje swoją pracę, ma w naszym kraju prawo być oceniana sprawiedliwie. Czy od razu można zrobić z niej widowisko. Jeśli mamy odwagę, rozliczmy tych, którzy tworzą prawo. Jeśli mamy klasę, nie niszczmy człowieka, który stoi niżej w hierarchii. A jeśli mówimy o równości, zacznijmy właśnie od tego.
Panie proszę, nie chcę pana zbudować,
Dobrze, od równej miary dla kobiet. Od prawa do krytyki bez poniżania. Od prawa do odpowiedzialności bez publicznego linczu. Już za chwilę idę na paradę równości. Panów też zapraszam, bo równość nie zaczyna się, panie pośle, od hasła, tylko od tego, czy mając przewagę, potrafimy jej nie użyć do upokorzenia drugiego człowieka. To wszystko, co mam do powiedzenia.
Dobrze.
Wszystkie kobiety, nie dajcie się. Dziękuję. Do widzenia.
Wysłucha pan poseł mojego komentarza, czy nie?
Dziękuję.
Ja też chciałbym coś powiedzieć, panie pośle.
Ja też chciałbym coś skomentować.
Szkoda, panie pośle, że nie posłuchał
pan. Nie wiem, o czym pan poseł mówi.
Pan poseł mówi o Krzysztofie Stanowskim,
ale który... myślałem o rzeczniczce praw dziecka na przykład.
No nie, ale
cała ta historia...
Panie, pozwolę ja sobie tylko szanować tego, co mówi pan poseł. Przykro mi, że pan poseł nie został na tę chwilę w studiu. To tak jednak mimo wszystko mało elegancko, ale może z odtworzenia pan poseł tego wysłucha. No i państwu też chciałem swoje zdanie przedstawić. Chodzi oczywiście o słowa Krzysztofa Stanowskiego dotyczące urzędniczki, jednak niekonkretnej, nie mówił, nie wymieniał, o którą urzędniczkę chodzi.
Ale rozumiem, że pan redaktor przeciwstawia się tym słowom, które...
Ale to ja pozwolę sobie powiedzieć, dobrze, co ja myślę, panie pośle, a interpretację to już będzie pan potem sobie tworzył, jaką pan będzie chciał, więc ja oczywiście, znaczy oczywiście albo i nie oczywiście uważam, że to były niewłaściwe słowa, ja z pewnością takich bym nie użył i uważam, że można było swój sprzeciw inaczej określić, jednak to miał być satyryczny komentarz, mnie nie rozśmieszył, jednak no, nie uważam, żeby stało się też coś naprawdę strasznego tak bardzo, żeby nie można było z nami w tym studiu porozmawiać. No, nie podobały mi się te słowa, ale też nie uważam, że to jest jakiś koniec świata. To w końcu miał być, jak rozumiem, dowcip moim zdaniem, żart nie, średnio udany.
Nie, to był, to nie
i to była anonimowa urzędniczka. To teraz poseł Adrian Wiczak, proszę.
Zdecydowanie, panie redaktorze, nie możemy mówić, że to był dowcip, czy to był żart i takie słowa absolutnie nie powinny...
Taka jest konwencja tego programu, że on jest satyryczny.
Ja z wielkim szacunkiem przyjmuję zaproszenie od pana redaktora. Wiem, że to nie były słowa pana, natomiast uważam, że ze wszystkich stron powinien być bardzo stanowczy sprzeciw na tego typu słowa w przestrzeni publicznej, dlatego że widzimy, do czego to prowadzi. Ta brutalizacja tego, co dzieje się w mediach, prowadzi do brutalizacji również na ulicach i ze strony polityków nie powinno być miejsca na coś takiego. Dlatego, że wielokrotnie widzieliśmy, do czego takie słowa mogą prowadzić. Jest. Dlatego ja uważam, że jeśli rozmawiajmy o sprawach, które są ważne i możemy mieć różne zdanie, ale możemy się również pięknie różnić. Natomiast szacunek należy się każdemu człowiekowi. Równość należy się każdemu
PiS-owcowi
człowiekowi.
Też. A ja będę bronił
stanowiskiego.
Ja uważam, że tak, panie pośle, jesteśmy dzisiaj tu razem w studiu i ja jestem gotowy do merytorycznej, rzeczowej debaty z panem, mimo tego, że w wielu aspektach z panem się po prostu nie zgadzam i wiele słów, które pan w przestrzeni medialnej wypowiadał, nie podobało mi się. Natomiast uważam, że jesteśmy Polakami, możemy ze sobą razem rozmawiać naprawdę.
Czyli potępia pan 8 gwiazdek,
naprawdę,
tak?
Bez żadnej przemocy. Czy widział pan, żebym ja to używał?
Naprawdę, ale symbol waszej partii to jest po prostu. Panie pośle, ministrowie to używają.
Panie pośle, zachęcam pana do tego, abyśmy tutaj, w tym studio, tak jak pan redaktor dał przykład już kilkoma odcinkami, rozmawiali merytorycznie i
dobrze,
o konkretnych
to teraz Przemysław Wiper.
Ja akurat uważam, że biorąc pod uwagę liczbę nadużyć urzędniczych, liczbę sytuacji, w których w sposób bandycki używa się prawa, przymusu, różnego rodzaju narzędzi, i to dotyczy nie tylko aparatu skarbowego, to bardzo ostra krytyka i pokazywanie ludzi konkretnych, którzy w sposób bandycki, absolutnie nieuprawniony stosują przepisy wobec obywateli, wobec przedsiębiorców, jest czymś, czego w polskiej polityce, w polskim życiu publicznym brakuje, jest potrzebne. Ludzie, którzy dopuszczają się takich chamskich prowokacji i dają 2500 zł za to, że ktoś niewłaściwą stawkę VAT-u zastosował i krewetki dał na pizzę, to jest coś, co powinno być piętnowane i w to sposób bardzo ostry sposób. Wczoraj poszedłem odebrać rower z serwisu rowerowego mojego ulubionego. Mega ludzie jego prowadzą. Przedsiębiorcy, mała firma rodzinna i to było coś, o czym oni ze mną rozmawiali. I mówili, że to jest bandyterka, że takie rzeczy się dzieją. Że państwo, które wydaje 300 miliardów więcej niż zbiera z podatków, w dramatyczny sposób biera pieniądze i w taki sposób tego rodzaju prowokacji się dopuszcza. 2500 zł dla kogoś, kto prowadzi pizzerię, zatrudnia ludzi, no to są duże pieniądze. I nakładanie tego rodzaju mandatów to uprawnia być do czegoś właśnie, takiego. Ci ludzie, którzy robią coś takiego, powinni liczyć się z tym, że będą pokazywani z imienia i nazwiska. Urzędnicy, którzy nadużywają uprawnień, to są ludzie, wobec których powinno minimum zastosowania, to jeżeli przekraczają uprawnienia, to powinno być składane powiadomienie o popełnieniu przestępstwa. A w przypadku tego rodzaju praktyk, powiedzmy sobie wprost, bo o tym mówił szef Krajowej Administracji Skarbowej w Sejmie. Na wniosek Konfederacji wprowadziliśmy punkt dotyczący prowadzenia polityki fiskalnej przez Krajową Administrację Skarbową i on wprost powiedział, tak, takie wytyczne mają urzędnicy, to wy jako politycy rządzący naszym krajem daliście takie wytyczne pracownikom aparatu skarbowego, żeby w tak bandycki sposób napadali polskich przedsiębiorców, firmy rodzinne, małe firmy rodzinne, bo nie pójdziecie do wielkiej korporacji, nie pójdziecie do KFC, McDonalda i tak dalej, pójdziecie do firmy rodziny i tam napadniecie i tam będziecie zabierać pieniądze. I to jest po prostu coś, co do szału doprowadza ludzi, którzy boją się, że w obecnej sytuacji fiskalnej taka praktyka będzie się nasilała i dlatego my będziemy z tym zawsze walczyli.
W taki sposób?
Nie dziwi mnie to, że zdenerwował się redaktor Stanowski, ponieważ ma empatię i wie, że bardzo wielu przedsiębiorców ogląda ten program, ogląda ten kanał i wie, że to są ludzie, których takie sprawy bulwersują i powinny bulwersować.
Ja też minister Rafał Leszkiewicz, panie ministrze, pakt migracyjny albo druga sprawa.
Nie, ja się najpierw
w tej sprawie też ja bym
chciał. Ja się najpierw
na parady pan dąży.
Co się tutaj wydarzyło, no bo pan poseł przedstawił jakiś swój manifest, po czym stchórzył, nie chciał dalej uczestniczyć w dyskusji, czy przeczytał coś.
Może się spieszył po prostu.
Być może, ale to zupełny brak szacunku dla pana redaktora, dla telewidzów przede wszystkim, którzy czekali na tę rozmowę i chcieli usłyszeć coś więcej. Więc dosyć niezręczna i przyznam szczerze, niezrozumiała postawa pana posła, bo mógł wygłosić ten manifest, nikt go przecież nie zabrają. Pan redaktor pozwolił mu na odczytanie tego manifestu, ale wydaje mi się, że powinien tutaj zostać i porozmawiać na ten temat, a nie po prostu tak ostentacyjnie opuścić
tak byłoby
studio.
Lepiej.
Było to naprawdę bardzo niezręczne i niekulturalne. Natomiast jeżeli wracamy do dyskusji, tu się odniosę do słów pana posła na temat pewnej kultury debaty publicznej. No to tak, tej kultury rzeczywiście bardzo brakuje. Jeżeli ja śledzę regularnie wpisy w mediach społecznościowych z oficjalnego konta Koalicji Obywatelskiej, co drugi wpis obraża pana prezydenta, no to też wydaje się to rzeczą niezrozumiałą. Dlaczego w ten sposób, nie merytorycznie, bo też bym chciał, panie pośle, merytorycznie rozmawiać na temat działań i decyzji pana prezydenta, a nie oglądać grafik hejterskich, które uderzają w powagę urzędu, bo nie konkretnie osoba, ale w powagę urzędu prezydenta Rzeczypospolitej, czy też posłów reprezentujących odmienne poglądy, będących przedstawicielami klubów opozycji. To jest rzecz, która rzeczywiście w polskiej debacie publicznej nie powinna mieć miejsca. Natomiast z drugiej strony, ja też odnosząc się do tego komentarza pana redaktora Stanowskiego, to jakby w Polsce funkcjonuje wolność słowa, konstytucyjna wolność słowa. Każdy ma prawo wyrazić swój pogląd. Ja nie znalazłem w tej wypowiedzi pana Stanowskiego żadnego elementu, który by wprost obraził konkretną osobę. Znaczy on zwrócił uwagę w bardzo charakterystyczny sposób. Ja pewnie bym to zrobił inaczej. Nie w taki sposób. I tu się z panem redaktorem zgadzam, że nie do końca ta formuła, estetyka była trochę w mojej ocenie niewłaściwa. Natomiast zwrócenie uwagi na problem już jak najbardziej tak, bo na ten problem też zwracają uwagę związkowcy z Krajowej Administracji Skarbowej. Więc jest to problem, który realnie funkcjonuje, no, realnie jasno, istnieje, tak. I on dotyka polskich przedsiębiorców. Dotyka w sposób bardzo bolesny, no bo jakby nie dopuszcza sytuacji, w której przedsiębiorca ma prawo się pomylić i nie musi wcale ponosić z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji. Znaczy ta sytuacja z pizzą jest bardzo kuriozalna. Ten VAT, oczywiście rozumiemy kwestię towarów luksusowych i wysokiego podatku.
Przepraszam, panie ministrze. Krewetki miały obniżoną stawkę do rządów Prawa i Sprawiedliwości i to rządy Prawa i Sprawiedliwości podniosły VAT na krewetki do 23%, bo im się nie podobało,
ale nie w tym rzecz,
że politycy Koalicji Obywatelskiej na kolację jedzą krewetki.
Nie w tym rzecz. Ja się tutaj do takiej bieżącej...
Dyskusja trwała Mateusza Morawieckiego.
Ja się nie będę odnosił do takiej naparzanki politycznej obozów politycznych, tylko patrzę generalnie na problem, który funkcjonuje. No bo to jest kwestia kolejnych obciążeń i dociskania polskich przedsiębiorców, którzy tak naprawdę pracują na nasze PKB, którzy dają miejsca pracy, którzy z ogromnym wysiłkiem prowadzą swoje biznesy.
Wychowują dzieci, utrzymują.
No to tak jak my wszyscy oczywiście i nam jest być może łatwiej o tym rozmawiać, bo jesteśmy urzędnikami, posłami, otrzymujemy wynagrodzenia z budżetu państwa. Sami nie musimy wypracowywać.
No tak, ale panie ministrze, sama ściągalność podatków jako taka to nie jest niczym złym.
Wręcz przeciwnie, panie.
To nie jest...
Można porywać przedsiębiorców wręcz i jak zapłaci podatek, to damy mu dzieci. Można też tak robić.
Bo robić jeżeli jakby trzeba zapewnić uczciwe warunki dla funkcjonowania polskich przedsiębiorców. Tutaj doszło do sytuacji, która tak jak w soczewce pokazała, że ten system nie działa właściwie, bo jakby systemu konsekwentnego ściągania podatków przechodzi w system pewnej opresji wobec przedsiębiorców. I to jest chyba klucz całego problemu. Natomiast zachowanie pana posła wysoce niestosowne.
I Patryk, jaki w tej sprawie?
Tak, to znaczy... bo to trochę uważam, że jak ktoś nie śledził tej dyskusji, to mógł pominąć, o co tak naprawdę chodzi. To znaczy, chodzi generalnie o to, że jakaś urzędniczka się przyczepiła do tego, że w pizzerii został nałożony niższy VAT na pizzę z krewetkami, niż powinien być, w związku z tym został nałożony mandat. I teraz trzeba zważyć, co jest w takim razie większą szkodą dla państwa. Czy większą szkodą dla państwa jest trochę rozszerzenie zasady wolności słowa, czy większą szkodą dla państwa jest to, że Polacy swoje podatki przeznaczają na tak idiotyczne kontrole, które ostatecznie uderzają w nich. Bo przypomnijmy, że większość naszej gospodarki jest utrzymywana właśnie przez małych i średnich przedsiębiorców. Więc chodzi o to, żeby to nie znikało z pola widzenia. Krzysztof Stanowski jest w sposób oczywisty atakowany przez ogromną część mediów i salonu lewicowo-liberalnego, bo złamał ich monopol. Oni uważali, że to oni będą decydować o tym, co jest w Polsce dobre, a co jest złe, a to nagle ktoś złamał ich monopol, dlatego jest atakowany. To jest raz. Dwa, wiecie państwo, no jeżeli ja słyszę, ja od wszystkich mogę to słyszeć, jeżeli ja słyszę od polityków Platformy Obywatelskiej apele o to, aby poprawić jakość debaty publicznej, to znaczy od ludzi, których ministrami są osoby, które sobie wypisywały 8 gwiazdek, od ludzi, którzy finansują od dawna sok z buraka, który popsuł debatę publiczną, jak żadna inna sprawa, od ludzi, którzy w spółkach Skarbu Państwa zatrudniają Pablów, Moralesów i tak dalej, to jest mniej więcej tak samo, jakby tutaj przyszedł, stanął Breivik i chciał powiedzieć, chciał z nami rozmawiać o ograniczeniu pozwolenia na broń. No naprawdę.
To znaczy,
są jakieś granice tego całego szaleństwa. I jeżeli chodzi o paradę, o tak zwane te parady równości, to że kolega jakby miał silne argumenty, to by nie wychodził. To znaczy byłby łatwo, by sobie poradził w dyskusji. Widać, ich brakowało. Natomiast jeżeli chodzi o paradę równości, nigdy nie wezmę udział w tych obscenicznych. To, co się w Polsce dzieje, jest coraz gorsze. I to jest tak, że w tej chwili, jak widziałem ostatnią paradę tak zwaną w Gdańsku, gdzie facet z nagim tyłkiem latał wokół dzieci, to jest po prostu obsceniczne i coś
to
takiego
dajmy tej paradzie promowanie się wydarzyć w Warszawie, zanim panie poszła, będziemy mówić.
Ale ja widziałem poprzednie, to ja nie muszę. Ale ja widziałem
bywały obsceniczne, jasne. Tak, to prawda, że bywały obsceniczne. Adrian Witczak, panie pośle, jeżeli chodzi o pakt migracyjny, może już
tak, ja
przejdźmy do tego tematu.
Tak, przejdę do paktu migracyjnego, natomiast to uderzyły mnie słowa tutaj przedstawiciela Kancelarii Prezydenta, który mówi, że nie widzi w tych słowach, które padły, nic złego. Ja powiem tak, jeżeli słyszę w przestrzeni publicznej słowa powinni cię trzymać na rynku, przypiętą do jakiegoś słupa, to ja widzę coś, co nie powinno mieć miejsca. I powiem panu tak, ja już nie będę o tym dyskutował, ale dzisiaj skieruję zapytanie do pana prezydenta, czy rzeczywiście również pan prezydent tak uważa. Czy uważa, że takie słowa w przestrzeni publicznej powinny mieć miejsce?
Pan mnie uważnie słuchał, panie pośle.
Nie, ja skieruję do pana prezydenta. Pozwoli pan, że ja skieruję do pana prezydenta.
Bardzo proszę.
Natomiast wracając do paktu migracyjnego.
Ja tylko powiedziałem, wyraźnie powiedziałem, że ja bym to zaprezentował w innej estetyce.
Rozumiem.
Bo te słowa mi się nie podobały. Natomiast redaktor Stanowski miał prawo w ramach wolności słowa zwrócić uwagę na problem, który się pojawił.
Rozumiem.
Więc proszę nie przeinaczać moich słów, nie manipulować, bo państwo jesteście bardzo dobrzy w manipulacjach. Natomiast oczywiście może pan kierować
takie pytanie, ma pan formule, prawo, pośle, na pewno o posła i prezydenta, to jaka to jest?
W jakiej formule i o co?
Jestem ciekawy, to nie jest wtedy...
Parlamentarzyści mogą do organów publicznych kierować interwencje, również interpelacje i w tej formule skieruję interwencję poselską do pana prezydenta. Zapytam, a nawet może powiem inaczej, nie będę formował tego w formie takiej oficjalnej, ale to będzie list, na który chciałbym uzyskać odpowiedź.
Może pan to umieścić nawet na koncie idącowym Platformy Obywatelskiej.
Skieruję oficjalne zapytanie. Proszę, ja będę pracował realnie, a nie pod publikę.
Coś nowego.
Dalej, tylko, panie proszę, jeśli idzie o możliwie dynamicznie z tym paktem migracyjnym,
idzie o pakt migracyjny, dlatego
rozjechał.
Że tutaj padły różne informacje co do tego paktu. Przede wszystkim to, co powiedział pan Donald Tusk, czyli nie ma naszej zgody na relokację. My jako Polska przyjęliśmy 1 milion osób z Ukrainy.
A nawet dużo
Nawet więcej. Pakt migracyjny dotyczy 30 tysięcy osób rocznie, które mogą być przemieszczane na terenie Unii Europejskiej. Natomiast ja bym chciał powiedzieć tak. Politycy Prawa i Sprawiedliwości i prawej strony bardzo często straszą migrantami. Mam wrażenie celowo, żeby robić na tym politykę. Natomiast my podchodzimy do tego bardzo realnie. Proszę zwrócić uwagę. 15 października 2024 roku Rada Ministrów przyjęła bardzo kompleksową i odpowiedzialną strategię migracyjną Polski na lata 2005-2030. To jest dokument, który również na szczeblu Unii Europejskiej został przedstawiony przez Donalda Tuska i w tym dokumencie zachęcam, żebyście państwo się zapoznali. wykonali, jest bardzo jasno opisane, że Polska zachowuje krytyczny stosunek do przyjętego przez Unię Europejską paktu o migracji.
Pakt migracyjny jest korzystny czy niekorzystny dla Polski?
Panie redaktorze, my w tym momencie nie będziemy przyjmować migrantów. To nie jest przedłużenie na rok, bo mieliśmy przedłużenie na rok, teraz jest przedłużenie na kolejny rok, jeśli idzie na...
Nie.
Natomiast my mamy...
Nie.
Do grudnia tego roku. Natomiast poprzedni rok, ta wypowiedź pana premiera Donalda Tuska była z poprzedniego roku, więc dotyczyła kolejnego roku.
Natomiast
i teraz trzeba powiedzieć tak, nie wprowadzajmy takiej atmosfery strachu, szczególnie w obecnej sytuacji, kiedy tak naprawdę wróg, czyli Rosja, cieszy się z takiej narracji, wprowadzania takiego chaosu. Natomiast to my skutecznie tę sprawę załatwiliśmy. Chcę zwrócić uwagę, że pakt migracyjny negocjowany był od roku 2020 do 2023 roku. I co więcej, politycy Prawa i Sprawiedliwości, ja przejrzałem wszystkie dokumenty na szczeblu europejskim, kiedy te prace były prowadzone, nie robili nic, nie mieli żadnej sprawczości, żeby temu się przeciwstawić. Natomiast my, jako Polska, również wraz z Węgrami, przecież byliśmy przeciwni. Więc powiedzmy sobie jasno, dzisiaj potrzebujemy konkretnych rozwiązań, które będą zapewniały bezpieczeństwo i my te rozwiązania mamy. Nie będziemy przyjmować migrantów, uszczelniliśmy granice, zabezpieczyliśmy wydawanie wiz, które było bardzo mocno źle wydawane w trakcie Prawa i Sprawiedliwości. Widzieliśmy raport Najwyższej Izby Kontroli, który pokazywał, że nielegalni migranci byli do kraju przyjmowani. Dlatego naprawdę konkretne rozwiązania. Podsumowując. Nie będziemy przyjmować migrantów, przeciwstawiamy się tym zapisom w pakcie migracyjnym i my jako Polska przyjęliśmy ponad milion potrzebujących z Ukrainy.
To jeszcze tylko jedno zdanie do poprzedniego tematu. Na Kanale Zero dostępny jest film Krzysztofa Stanowskiego, w którym właśnie tłumaczy się między innymi z tych słów, znaczy tłumaczy się czy wyjaśnia, że to była metafora. No, polecam w każdym razie Państwa uwadze ten materiał.
Ja bym chciał polecić też uwadze Pana film, który Pan opublikował, Panie redaktorze, o pakcie migracyjnym, bo tam rzeczywiście pokazuje pan konkretne fakty i uważam, że dzisiaj powinniśmy rozmawiać na konkretnych faktach, a nie na emocjach i na tym, że prawa strona chce zbudować nienawiść do migrantów.
Przemysław Wiper uspokojony tym, co mówił Adrian Witczak, przekonany, że Polska jest bezpieczna?
Tylko do końca tego roku jesteśmy zwolnieni z kontyngentów relokacyjnych, czyli z przymusowego przewożenia do Polski ludzi, którzy nielegalnie wjechali na teren Unii Europejskiej i którzy są w chwili obecnej w innych krajach i sprawiają tam problemy, sprawiają tam kłopoty. Nie ma systemowego wyjścia z tej sytuacji. Może powinniśmy go poszukać. Może powinniśmy powiedzieć, że każdy nielegalny migrant, który zostanie porzucony w Polsce, zostanie przekazany dalej na przykład na ochotnika, niech pojedzie na front wschodni, na Ukrainę. My tam brakuje żołnierza. Jesteśmy gotowi przekazywać każdą taką osobę, która chce sobie wywalczyć swoje miejsce w Europie. Niech idą tam walczyć o swoje miejsce w europejskim nowym domu, ale my ich tutaj nie chcemy. Jak rozmawiam z moją żoną, rozmawiam z moim rodziną, moimi bliskimi, nie znam nikogo, kto chciałby, żeby nam takie prezenty Niemcy, Holendrzy, Francuzi dawali. Oni zalali Europę ludźmi z ich dawnych kolonii. Polska nie ma żadnych zobowiązań wobec dawnych swoich kolonii, bo nie mieliśmy kolonii ani w Afryce, ani w Azji, ani nigdzie indziej. I jesteśmy w sytuacji, w której będziemy mieć poważny problem i z tym problemem będzie się borykał również obecny rząd, ponieważ mamy zwolnienie tylko do końca tego roku, do 31 grudnia 2026 roku.
A wierzy pan, że w roku wyborczym nie będzie zwolnienia?
Jeżeli w przyszłym roku, myślę, że jest szansa, że to zostanie ten problem zrolowany. Tak samo jak został zrolowany problem systemu ETS-2, bo gdyby wszedł 1 stycznia tego roku, jak miał wejść, albo 1 stycznia przyszłego roku, to ogrzewanie naszych domów poszłoby rok do roku kilka tysięcy w sezonie grzewczym dla małego domku do góry, a paliwo poszłoby o ponad złotówkę do góry, a już w chwili obecnej miliardy złotych dopłacamy do stabilizacji cen paliwa, które oszalały po rozpoczęciu wojny w Iranie. Jesteśmy w przeddzień bardzo poważnego problemu i Unia Europejska, Europa, zamiast zablokować migrację do siebie, wprowadzić bardzo ostry model wzorowany na, ja bym to powiedział, modelu Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czyli zero tolerancji za każde drobne wykroczenie, relokacja, zakaz wjazdu do Europy osoby z kraju, z którym nie mamy umowy readmisyjnej, czyli nie możemy oddać takiego migranta, i bardzo twarda obrona własnych granic. To powinno być rozwiązanie dla całej Europy, a nie mamy problem, to się podzielmy z tymi krajami, które jeszcze tego problemu nie mają, bo miały lepszą politykę migracyjną w ostatnich dekadach. Jedną z niewielu naprawdę dobrych rzeczy w Polsce jest nasza struktura etniczna, jest nasza struktura tego, że nie mamy get, nie mamy podziału takiego, że mamy w najgorsze wady tego tak zwanego modelu multikulti, i niech tak pozostanie. W tym zakresie powinniśmy mieć konsensus polityczny, wspierać się we wszystkich działaniach, które mogą doprowadzić do tego, że utrzymamy tą zdrową sytuację, i będziemy się wspierać tak, gdy będziemy zaostrzać politykę migracyjną, na co mamy dużo planów i pomysłów, które mamy nadzieję będziemy realizować po kolejnych wyborach.
Rafał Leszkiewicz, stanowisko pana prezydenta, panie ministrze, jeżeli chodzi o pakt migracyjny.
Bo stanowisko jest znane.
W ostatnim czasie nie słyszałem jakiegoś głosu sprzeciwu mocnego.
Pan prezydent, głos sprzeciwu jest zdecydowany. Pan prezydent Karol Nawrocki wystosował oficjalny list do Ursuli von der Leyen 9 października ubiegłego roku. Zachęcam do zapoznania się z treścią tego listu. On jest dostępny na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta. Pan prezydent jest przeciwny wdrażaniu rozwiązań paktu o migracji i azylu, bo tak to się w zasadzie nazywa. Wyraźnie w nim podkreśla, że to jest zagrożenie dla Polski i dla Polaków, że jakby ten ciężar odpowiedzialności powinien być skierowany zupełnie w innym kierunku. Znaczy, my nie powinniśmy się koncentrować na tym, jak zadbać o transfer nielegalnych migrantów w ramach Unii Europejskiej, tylko nie pozwalać im w ogóle docierać do Unii Europejskiej i ewentualnie wspierać kraje, które mają problem z demokracją i właśnie z tego powodu ci migranci pojawiają się w Europie.
Ale to jest też jedno z rozwiązań paktu. Współpraca międzynarodowa z tymi krajami, które są dawcami migrantów.
To są zmiany w 10 aktach prawnych, jakby mamy w tej chwili taką sytuację, że jesteśmy zwolnieni tylko z mechanizmu relokacji do końca tego roku, ale od przyszłego roku, bo tam są trzy elementy, o czym wszyscy pewnie dobrze wiemy, ale może nie wszyscy telewidzowie o tym wiedzą, bo tam jest też wsparcie ochrony granic, ale ten istotny element mocno finansowy, obciążający finansowo budżety państw.
Ale ale są chyba pozytywne.
20 tysięcy, znaczy ten o wsparciu granic zewnętrznych jak najbardziej. Natomiast jeśli chodzi o 20 tysięcy euro za każdego migranta nieprzyjętego do kraju Unii Europejskiej w ramach mechanizmu solidarnościowego, no to jest rzecz absolutnie niepojęta. Czy nie powinniśmy przyjmować absolutnie nielegalnych migrantów, w ogóle masowych migrantów z krajów obcych kulturowo? I to jest emocja, która wybija u większości Polaków. My się chcemy czuć bezpieczni we własnym kraju. Jesteśmy krajem, jednym z niewielu krajów w Unii Europejskiej, do którego można spokojnie przyjechać i wieczorem wyjść na ulicę, nie obawiając się tego, że ktoś zostanie zaatakowany nożem, że jakaś Polka zostanie zgwałcona przez nielegalnego migranta. Widzimy, co się dzieje w krajach Europy Zachodniej. Widzimy, co się wydarzyło kilka miesięcy
albo
temu.
Albo legalnego.
Albo nawet legalnego. Widzimy, co się wydarzyło w Wielkiej Brytanii z chłopakiem pochodzenia polskiego, z Henrym Nowakiem, do czego doprowadziła, to jest oczywiście kraj już spoza Unii Europejskiej, ale do czego doprowadziła ta polityka multikulti, gdzie policjanci nie reagowali na fakt popełnienia przestępstwa za kuli biednego chłopaka, który po kilku minutach się wykrwawił i zmarł. Widzimy, co się dzieje w Hiszpanii, gdzie zalegalizowano kilkaset tysięcy osób, które nielegalnie dotarły na teren Hiszpanii. Tam socjalistyczny rząd zdecydował o zalegalizowaniu pobytu kilkuset tysięcy migrantów. Widzimy, co się dzieje w Belfaście. Widzimy, co się dzieje w Niemczech. Przecież wystarczy pojechać do Niemiec, do pierwszego z brzegu miasta niemieckiego, do Berlina, i zobaczycie państwo, jak wygląda tam sytuacja z migrantami.
Ale
niestety, powinniśmy zablokować jakikolwiek mechanizm paktu migracyjnego, jeżeli chodzi o sprowadzanie migrantów w ramach tej idei solidarnościowej.
Panie ministrze, stańmy w prawdzie, bo mówi pan o... Znaczy tutaj takie słowa, natomiast to ten rząd sąd przyjął takie rozwiązania, które pozwalają na karanie osób, które są u nas w kraju i deportacja do swoich krajów. Więc jakby możemy sobie mówić o różnych rzeczach. Możemy mówić o różnych rzeczach, natomiast rozwiązania, które są, przyjmujemy. I tu nie chodzi tylko o gadanie, tylko o realną sprawczość.
A pan odpowiedzieć na to pytanie, bo ja nie znam szczerze mówiąc.
Jak wielu nielegalnych migrantów deportowaliśmy? Bo ja na razie słyszę o osobach, które trafiają do Polski. Ostatnio
chociażby wydarzenie, które też jest szeroko komentowane nad morskim okiem i wiele takich wydarzeń było. Natomiast naszym działaniem jako polityków jest to, aby dawać takie rozwiązania polskim służbom, aby mogły działać. No to, i my to robimy. A wy tylko straszycie migrantami. To jest problem.
Ostatnio członek waszej koalicji, pan wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, powiedział, że ani jeden nielegalny migrant nie trafił do Polski. Demagog to w ciągu kilkunastu godzin zdeszyfrował i pokazał, że to była manipulacja i kłamstwo, bo ci nielegalni migranci do Polski
Czy zna pan raport Najwyższej Izby Kontroli, jeśli chodzi o nielegalnych migrantów?
Ilu nielegalnych migrantów trafiło za czasów Prawa i Sprawiedliwości? Panie pośle, jakie to są liczby?
Jakie są ustalenia komisji do spraw wizowej? Jakie są rekomendacje?
Panie ministrze, trzeba powiedzieć bardzo jasno, że dzisiaj rząd podejmuje konkretne rozwiązania i one są faktem. Proszę zobaczyć.
Jakie konkretne
rozwiązania? Zmiany ustawowe dotyczące możliwości deportacji. Konkretna strategia migracyjna, która...
Przyjęte są rozwiązania dla służb, które umożliwiają deportację w kwestii popełnianych przestępstw.
Mamy strategię migracyjną, która została przedstawiona na szczeblu gminnym i mamy sprawczość, jeśli idzie o przedłużenie relokacji. To są konkretne.
Przepraszam, do końca tego roku troszeczkę się uśmiechałem z tego, co mówi pan poseł, no bo akurat na tym się trochę znam. I chcę panu posłowi powiedzieć...
Tak jak pan powiedział, o co konkretnie panu chodzi?
Niech pan powie, bo ja rozmawiałem rzeczywiście z wieloma działaczami Platformy Obywatelskiej, jak trzeba, to to puszczę i gwarantuję panu, że nie będzie pan zadowolony. Ale wracając do tego, akurat na tym się trochę znam i chcę pana poinformować, że strategia, którą wyście przyjęli, jest poniżej rozporządzenia unijnego. To dobrze, żeby się dowiedzieć, bo to jest pierwszy rok studiów, a propos studentów.
Ale to pan chyba nie rozumie, po co była przyjęta strategia.
To jest po pierwsze. Znaczy, ja tylko pana informuję, że to, co wyście tutaj napisali, nie ma żadnego znaczenia w kontekście rozporządzenia unijnego. Tylko pana o tym informuję. To po pierwsze, bo tak prawo wygląda. To się trzeba nauczyć. To po pierwsze. Po drugie, chcę powiedzieć tak, że a propos tych ustaleń rzekomych, tam NIK-u i tak dalej, przypomnę, działała specjalna komisja śledcza, która zmarnowała ogromne ilości pieniędzy Polaków, dlatego że okazało się, że nie wykryła ani jednej dodatkowej nielegalnej wizy niż to, co było za czasu naszych rządów. To jest dwa. Trzy. Rzeczywiście jest tak, że jest pełno dzisiaj filmów w mediach społecznościowych ludzi z zagranicy, którzy przyjeżdżają do Polski i pokazują, że wow, tu jest po prostu czysto, bezpiecznie, w nocy kobiety mogą normalnie chodzić po ulicy i trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Polska jest jedynym takim krajem, gdzie jest czysto, bezpiecznie i tak dalej? Właśnie dlatego, że nie poddała się tej presji związanej z przyjmowaniem nielegalnych migrantów, jak większość państw w Unii Europejskiej. I chodzi o to, że my powinniśmy tego pilnować, dmuchać i chuchać na to. I teraz tak, jeżeli pan poseł tutaj przychodzi i mówi w tej chwili, że Donald Tusk nie pozwoli na przyjęcie paktu, na relokację migrantów, to jest mniej więcej tak samo, jak mówił, że zrealizuje 100 konkretów w 100 dni. Dlatego, że pakt migracyjny mówi dokładnie co innego. I oni tylko odsunęli w czasie rok, który wisi nad Polską. I to, co jest jakby najistotniejsze, uważam, że tak, że my po to chcemy wrócić do władzy w przyszłym roku, aby to powstrzymać. I to powstrzymamy. Dlatego, że pakt migracyjny był przyjmowany, to właśnie pana chcę poinformować. Mhm. Pakt migracyjny był przyjmowany z naruszeniem traktatów europejskich. I ja uważam, że Trybunał Konstytucyjny powinien się tym zająć. To znaczy, pakt migracyjny powinien być według traktatów głosowany w sposób jednomyślny, a był głosowany kwalifikowaną większością. To jest dokładnie ten sam przypadek, jak który dotyczy ETS-u. Po to, żeby na siłę rozwiązać problem, za który Polska nie jest odpowiedzialna, prawda? Więc, bo to nie Polska zapraszała tych wszystkich migrantów, to Angela Merkel to wszystko zrobiła i wymusiła na innych państwach, więc będą rozwiązania prawne, tylko oczywiście no, trzeba przywrócić Trybunał Konstytucyjny normalnie działający i tak dalej i zakończyć to bezprawie, ale my będziemy w tej sprawie zdeterminowani. To chcemy wrócić do władzy.
To tutaj temat migrantów kończymy i przejdziemy do kolejnego. Wprowadzi nas do tego bardzo sympatyczny i rzadko spotykany w polskiej polityce obrazek. Zobaczmy. oczywiście była uroczystość związana z włączeniem do polskiej armii F-ów 35, nowoczesnych myśliwców. Prezydent i obecny szef MON, były szef MON. Tak powinna wyglądać polityka w Polsce, załatwianie spraw konkretnych. Przemysław Wippler?
Co do zasady, tak powinno to wyglądać. Tak samo jak powinna być ciągłość w kwestiach najważniejszych dla Polski, takich jak bezpieczeństwo. Ponieważ no, zdajmy sobie sprawę, że czy inwestycje wojskowe, czy zakupy wojskowe, czy inwestycje infrastrukturalne, strategiczne projekty rozwojowe, są takie rzeczy w Polsce, powinny być, ponieważ nie da się we współczesnym świecie rzeczy dużych i bardzo dużych robić w perspektywie czteroletniej. To, że pan prezydent w sposób ewidentny zachęcił do tego, żeby politycy z dwóch obozów sobie podali rękę, to jest bardzo dobre, ale mogę powiedzieć, no, jest słabe, że musiał w ogóle to robić, że oni sami z siebie tego nie zrobili, ponieważ przyleciały do Polski, zostały dostarczone samoloty, które zostały zakupione, kontrakt podpisano za poprzednich rządów. Teraz on jest wykonywany, ten jest realizowany, bo zamówienia wojskowe, sprzętu, który nie leży na półce, tylko który jest na zamówienie przygotowywany, to są projekty wieloletnie. Ja sam w latach 2005-2007-2008 pracowałem, byłem dyrektorem Departamentu Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii i gdyby nie projekty, które wtedy rozpoczęliśmy, czyli budowa terminalu gazu skroplonego w Świnoujściu, czy budowa rurociągu Baltic Pipe, gdyby nie było w tym zakresie kontynuacji, to bylibyśmy w absolutnie w złym miejscu, w dramatycznej sytuacji po tym, gdy rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę. Polska nie miałaby gazu ziemnego, byłoby zimno w polskich domach, polski przemysł rozpadłby się, ale dzięki temu, że te projekty zostały wtedy zainicjowane, były kontynuowane, one były kończone, terminal otwierano dopiero w 2016 roku. To są takie projekty, które wymagają wielu kadencji i dobrze, że jest w takich sprawach kontynuacja. Widzę, że po kilku latach próby wywracania CPK, obecnie odpowiedzialne za to osoby, zobaczyły, że jednak co do zasady koncepcja, sposób jej przygotowania były słuszne i wycofują się z wcześniejszej krytyki i to, w którą stronę po zmarnowanych miesiącach, jeżeli nie latach, jest coraz bardziej przypomina ten projekt CPK, do którego doszedł zespół pracujący zarządów Prawa i Sprawiedliwości i w takim zakresie też powinna być kontynuacja w kolejnej perspektywie parlamentarnej. Dobrze, są takie rzeczy i jest ich zbyt mało, jak na kraj frontowy, jak na kraj, który ma pełnoskalową wojnę z ryzykiem tego, że się rozleje również na kolejny kraj, jeszcze bardziej w nas uderzy. Na kraj, w którym jest Polska, w który coraz bardziej uderzają pewne procesy cywilizacyjne i technologiczne, jak wzrost dramatyczny bezrobocia w niektórych branżach. Na przykład jadąc tutaj, rozmawiam z moim kolegą, firma HSBC zamknęła swoją siedzibę w Krakowie. Kolejnych 800 osób jest zwalnianych.
Brytyjski bank, tak?
Tak. I to znaczy, że kilka tysięcy Krakowian jest dotkniętych taką kwestią. To jest kolejna firma w tym mieście w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach. I no my mamy wielkie zmiany i zbyt mało, no bo Małopolska się wyspecjalizowała w tak zwanym offshore centrach usług wspólnych. I teraz na przykład to, dlaczego w Krakowie udało się referendum, dlaczego doprowadzono do odwołania prezydenta Miszalskiego, to jest to, że właśnie politycy bili się między sobą albo nakrywali śmieszne filmiki na TikToka, tu mówię o prezydencie Miszalskim, zamiast rozwiązywać poważne problemy swojego miasta, swojego regionu i na tym powinniśmy się skupić, bo panowie, mamy naprawdę na czym pracować.
Minister Rafał Leśkiewicz, panie ministrze, to jest zapowiedź jakiejś nowej może wizji prezydentury? Prezydent łączący dwa zwaśnione obozy? Bo takie obrazki chyba w ostatnim roku rzadko widzieliśmy.
No przede wszystkim prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest także zwierzchnikiem sił zbrojnych. Mm-hmm. Ta uroczystość rzeczywiście miała charakter symboliczny, to podanie ręki obu ministrów obrony narodowej z poprzedniego rządu i obecnego rządu miało wymiar oczywiście symboliczny. I dobrze by było, gdyby wzajemny szacunek i zrozumienie, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, był nie tylko takim obrazkiem, który widzieliśmy wczoraj podczas przyjęcia samolotów bojowych F-35, tylko stał się pewną zasadą i normą. No ale rzecz najważniejsza, czy to, że mamy F-35 w Polsce, to trzeba wyraźnie podkreślić i mówić o tym cały czas, to determinacja ministra Mariusza Błaszczaka, który nie uległ wpływom, nie uległ naciskom, które pojawiały się z ust dziś rządzących wtedy polityków opozycji, którzy krytykowali ideę zakupu samolotów bojowych F-35. Mówili, że to jest wydatek zupełnie niepotrzebny. Do swojego programu wyborczego chciał to wpisywać marszałek, dzisiejszy marszałek Sejmu, postkomunista Włodzimierz Czarzasty. Mówił o tym także pan wicepremier, dziś minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówił o tym Tomasz Siemoniak, mówił o tym minister Tomczyk, dzisiejszy minister Tomczyk, Cezary Tomczyk. Mówił o tym Czesław Mroczek. Wielu polityków dzisiaj rządzących, którzy wczoraj byli na tej uroczystości przyjęcia F-35 i z taką dumą przyjmowali te samoloty, bo tak, powinniśmy się z tego cieszyć, bo to są najnowocześniejsze, najlepsze samoloty bojowe. Jeszcze kilka lat temu bardzo mocno krytykowali za zakup tych samolotów. Więc jakby kontynuując to, co wczoraj widzieliśmy na tym obrazku, powinno paść jedno zasadnicze słowo. Słowo przepraszam, skierowane wobec pana ministra Mariusza Błaszczaka za te wszystkie kłamstwa, za te wszystkie manipulacje, które się pojawiały w roku 2020. Żeby oddać sprawiedliwości, bo rzeczywiście ta decyzja była jedną z najlepszych podjętą przez ówczesne kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. I żeby było też jasne, wszystkie dobre decyzje podejmowane teraz przez obecnego wicepremiera i ministra obrony narodowej także zasługują na szacunek. Dobre decyzje, dlatego że w sprawach bezpieczeństwa powinna być kontynuacja. Nigdy nie powinniśmy się spierać o kwestie zasadnicze, a kwestie dotyczące bezpieczeństwa są kwestiami zasadniczymi. Nasze bezpieczeństwo w takich realiach geopolitycznych, w jakich funkcjonujemy, czyli z jednej strony mówiliśmy tu przed chwilą o nielegalnej migracji, ale mamy też teraz wojnę na wschodzie i bardzo trudną sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie generalnie słyszymy o różnych zapowiedziach, czy też prognozach być może jakichś kolejnych działań zaczepnych ze strony Federacji Rosyjskiej, no to te kwestie dotyczące bezpieczeństwa powinny być wyjęte poza spór polityczny. Dobrze by też było, żeby wnioski z tego wczorajszego obrazka wyciągnął też pan premier, który bardzo często gra bezpieczeństwem, antagonizując Polaków.
A panie ministrze, to pytam, zanim głos oddam, czy zawetowanie programu SAFE, ustawy dotyczącej SAFE.
To była bardzo dobra decyzja, panie
redaktorze. No tak, ale mówię pan o wyjęciu kwestii bezpieczeństwa poza
bo pan prezydent zaproponował konkretny
spór. To może jednak czasem różnice zdań w kwestiach bezpieczeństwa też są czymś normalnym.
Różnice w kwestiach bezpieczeństwa są normalne. Ale jakby to na samym początku tej rozmowy o tym też mówiliśmy. Trzeba się kulturalnie różnić i dyskutować, tylko posługujmy się faktami. Pan prezydent zawetował ustawę, jak się okazało, ta ustawa w ogóle nie była potrzebna, bo rząd i tak podpisał umowę bardzo niekorzystną, umowę zadłużającą nas na kilkadziesiąt lat, ale pan prezydent zaproponował konkretne rozwiązanie, wzięte potem przez polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, które jest jeden do jednego rozwiązaniem zaproponowanym przez pana prezydenta, tak mocno krytykowanym przez przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, bo wie pan, co tam się tylko zmieniło? Wiecie państwo, co się zmieniło? Zmieniło się tylko dwa zapisy dotyczące kwestii kontroli i nadzoru całego procesu wydatkowania środków z tej ustawy Safe 0% z rezerw Narodowego Banku Polskiego. Zatem kwestie bezpieczeństwa należy wyjąć poza taką bieżącą, twardą politykę. Dyskutować i różnić się należy, bo to jest rzecz naturalna. Jasne. Natomiast kwestie bezpieczeństwa są tutaj najważniejsze. Ten obrazek był symboliczny. Ja nie mam złudzeń, panie redaktorze, szanowni panowie, szanowni państwo. Niestety to jest tylko obrazek, który pozostanie z nami przez najbliższe kilka dni, bo zapewne za chwilę dojdzie do kolejnych kłótni.
Adrian Witczak i panie pośle, prezydencki minister, rzecznik pana prezydenta mówi o tym, że powinniście przeprosić wy jako obóz rządzący za krytykę zakupu tych właśnie maszyn, które teraz tak ochoczo witali politycy KO.
Dwie rzeczy. Ja zgodzę się z tym, że projekty obronności powinny być wieloletnie i w dużej mierze zależeć od dowódców sił zbrojnych, a nie od polityków, bo powinny być planowane wieloletnio i to dobrze, że są one realizowane. Ja, patrząc na to, co robił w poprzedniej kadencji pan Błaszczak, uważam, że niechlubne było wydanie 14 miliardów złotych na samoloty bez uzbrojenia. Niechlubne było wykorzystywanie swojego stanowiska do tego, aby odtajniać plany obrony Polski. I uważam, że to po prostu nie powinno mieć miejsca. Ja, obserwując to, co działo się za czasów Prawa i Sprawiedliwości, zarówno za czasów pana Błaszczaka, jak i pana Macierewicza, widziałem bardziej pozór niż realne w uzbrajanie Polski.
Ale w tej sprawie się myliście, panie pośle?
Natomiast idąc idąc dalej, ja, żebyśmy tutaj do tego...
Chodzi konkretnie o te maszyny F-35, tak?
Bardzo dobrze, że one są w Polsce, bo to jest wyraz nie tylko tego, że mamy nowoczesny sprzęt, ale to jest również też wyraz wzmacniania sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. I to jest jasna odpowiedź na pytanie pana redaktora.
Natomiast, ja pytam, czy się myliliście, o to pytam.
Idąc dalej, ja nie byłem w polskim parlamencie w poprzedniej kadencji, natomiast uważam, że dobrze, że te maszyny są i dobrze, że ten sojusz ze Stanami zwiększamy. Natomiast powtarzamy wielokrotnie, że obrona nie powinna być przedmiotem sporu. Natomiast to wy, to politycy Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj w tej trudnej sytuacji geopolitycznej, jaka jest, tę obronę do tego wykorzystujecie. Zawetowanie programu SAFE, w moim przekonaniu, przez prezydenta, było działaniem przeciw wzmacnianiu polskiej obronności. A konferencja, gdzie wraz z prezesem NBP-u pan prezydent mówił o programie SAFE 0%, była okłamaniem polskich żołnierzy. Dlaczego? Dlatego, że to było tylko odwrócenie uwagi, natomiast realnie w tej ustawie nie było żadnych pieniędzy. I to jest ważna kwestia. Dzisiaj mówi pan o tym, że ustawa nie była potrzebna do realizacji tego projektu. Tak, bo determinacja tego rządu w kwestiach bezpieczeństwa jest duża. Natomiast wiecie, co robicie? Nie wiem, czy pan wie, bo czy pan powtarza takie tezy. Straszycie osoby, które to podpisały, które to realizują, że będą siedzieć. Robicie na polskim bezpieczeństwie politykę i za wszelką cenę chcecie ograniczać wydatki na polskie bezpieczeństwo. Uważam, że to nie jest tylko antypolskie. To jest antypatriotyczne. Dzisiaj to dobrze, że miliardy złotych są inwestowane w polską obronność, to dobrze, że te pieniądze... To dobrze, że te pieniądze... Już panu mówię, to jest najtańszy mechanizm finansowy, który zaczyna się od 3% i jest, wie pan, jak w jaki sposób jest finansowany. Natomiast ja panu powiem tak, pan Błaszczak, którego przed chwilą pan tak bronił, wie pan, na ile brał chwilówki? Na ile brał pożyczki? Na ile brał pożyczki? No chwilówki Błaszczaka dla mnie to były. Wie pan,
nie wie, po ile są
koreańskie chwilówki.
Ja nie wiem,
no to ja panu powiem. To był instrument, który był wielokrotnie droższy niż ten, który finansujemy sobie. I uważam jeszcze, ostatnie zdanie. Dzisiaj powinniśmy się zbroić i powinniśmy wydatkować.
Ale to jest oczywiste, panie pośle. Tu mamy pełną
Patryk Jaki długo czekał, panowie Patryk Jaki, i wczorajsza uroczystość. Czy zbudowany jest pan tym obrazkiem, który wszyscy widzieliśmy?
No, teoretycznie powinniśmy być zbudowani, no ale przecież w praktyce widzicie, słyszycie państwo, jak to wygląda. No, mamy po prostu u władzy ludzi, którzy nie potrafią niczego innego, tylko po prostu hejtować drugą stronę, opowiadać jakieś banialuki, bo to jest tak. Jak oni dochodzili do władzy, to mówili w kontekście tego obrazka. To oni mówili, że wszystko, co PiS robiło, to źle, przekręt i tak dalej. A teraz, kiedy ja tak oglądam ich spoty, te ich wszystkie wystąpienia, które oni szykują, prawda? To teraz tak, głównie chwalą się 800+, które zostało wprowadzone za naszych czasów. Wszystko, co PiS źle, ale 800+ akurat dobrze. Chwalą się, robią często eventy z wojskami obrony terytorialnej. Oczywiście jakby to wtedy było źle i tak dalej, prawda? Chwalą się akcjami bezpieczeństwa, które przeprowadzili w różnych punktach polskich, które okazują się, że były kupione z Funduszu Sprawiedliwości, który oczywiście też był jakby źle. W końcu F-35, prawda? Które też oczywiście, mam tutaj nagranie, jak trzeba to puszczę, gdzie to też był skandal i tak dalej, i nagle przychodzą i się chwalą. Czyli generalnie oni mówili tak, że wszystko zrobiliśmy źle, a dzisiaj się okazuje, że oni się tym chwalą. Czyli to, co było złe, teraz oni się tym chwalą. I to był pozór, jak pan poseł przed chwilą powiedział. To nie był pozór. My po prostu mieliśmy długofalową wizję, jak rozwijać nasze państwo. I teraz jest tak. O, dobrze, że pan o tym wspomniał, bo pan coś tam wspomniał, że jakieś samoloty, tam 5 milionów bez uzbrojenia.
14 miliardów.
Wie pan, całe szczęście. My wydawaliśmy na samoloty. Może można było kupić jakieś dodatkowe uzbrojenie. Ja tu ani pan nie jestem do tego akurat. Ja tu nie jestem akurat specjalista, ale wiem jedno. Ale pan akurat na pewno jest. Wie pan, ale pan akurat na pewno jest. I całe szczęście my wydawaliśmy na to uzbrojenie, a wy wydajecie pieniądze na spacery dendrologiczne. Problem polega na tym, że nawet według danych tej waszej ulubionej Komisji Europejskiej, one nawet pokazywały, że Polska za czasu naszych rządów, jeżeli chodzi właśnie o ten obszar uzbrojenia, urosła do rangi najsilniejszego państwa, czy jednego z najsilniejszych w ogóle w Europie i w NATO. To jest dwa. Trzy wreszcie. To jest tak, pan coś tutaj mówił o tym safe. Znaczy, ile razy można powtarzać te kłamstwa, bo tego nie da się już słuchać. Bardzo dobrze, że prezydent zawetował ten przekręt safe, bo mimo tego, bo mimo tego, że wy go teraz realizujecie, to robicie to nielegalnie i rzeczywiście ludzie za to będą siedzieć. Dlatego, że po to mamy państwo demokratyczne, po to mamy ustrój, po to mamy konstytucję, po to jest napisane, że prezydent na samym końcu podpisuje ustawy, nie po to, żebyście wy sobie robili z tego żarty. I proszę przestać już wreszcie opowiadać o tym, że myśmy dostali jakieś pieniądze, to jest po prostu droga pożyczka, to co prezydent proponował, była znacznie tańsza, ale nie teraz,
Broniłem, jak pan mówił, że panu nie przerywali, więc proszę, żeby pan też mógł dokończyć.
To jest, wie pan, pan tylko potrafi się tak, jak widzę, naśmiewać ze swoich konkurentów, ale moim zdaniem, jeżeli ma się pożyczkę do wzięcia, która kosztuje 180 miliardów i taka, która kosztuje 360, ludzie, którzy mają takie elementarne zrozumienie, na czym polega matematyka, biorą jednak tą, którą kosztuje 180.
Ale my jesteśmy gotowi na to.
Ale teraz niech pan, jest pan,
my mówimy,
ale jest pan, to trzeba było się zgodzić,
Rząd czeka, my jesteśmy gotowi na te 180 milionów.
Ale dostał pan pytanie. Została złożona ustawa, dlaczego nie jest procedowana? Prosta jak drut.
Ale panie...
Nasza ustawa, pierwsza została
złożona. Tak, którym pan mówi, że szkoda, że jej nie ma.
Jesteśmy gotowi, pan minister Kosiniak-Kamysz złożył projekt i mówimy, sprawdzam.
Ale ja pytam o
150 miliardów, te 180 miliardów jesteśmy gotowi przeznaczyć na polską obronność.
Ja mówię o jednym, a pan mówi o drugim. Jeszcze raz, jest ta ustawa, dlaczego ona nie
ale minister,
jest
pan nie ustawa,
wasza ustawa nie zapewnia środków. To jest pierwsza rzecz.
Może pan teraz poopowiadać też o żegludze morskiej, ale nie o to było
pytanie. Tematu wprowadzi nas materiał.
Dzieje
się. Wracamy za chwilę, żeby porozmawiać o kolejnym wecie prezydenta Karola Nawrockiego o kwestii kryptowalut. To już trzecie weto dotyczące ustawy mającej regulować ten obszar właśnie.
Tylko polityczny upór i słabość obecnego rządu w tym obszarze powoduje niechęć do projektu prezydenckiego i odpowiedzialnego uregulowania tego rynku. Po drodze doszło do sytuacji haniebnej, w której informowano opinię publiczną o ruskim śladzie w tej sprawie. Media ostatecznie poinformowały, że cała ta opowieść opierała się na niesprawdzonej informacji pochodzącej od osoby oskarżonej o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która sama miała prowadzić nielegalne interesy z Rosjanami. Służby podległe rządowi, zamiast sprawdzić wiarygodność tego informatora, postanowiły wykorzystać jego opowieść do uderzenia w politycznych przeciwników. W czasie, gdy rządzący zajmowali się szukaniem politycznych haków na konkurencję polityczną, nie zajmowali się ochroną Polaków inwestujących w kryptoaktywa. Po raz kolejny chcę powiedzieć, jestem zwolennikiem regulacji tego rynku. Jestem zwolennikiem ochrony konsumentów, tylko trzeba to robić skutecznie. Od wielu miesięcy Kancelaria Prezydenta przedstawia konkretne propozycje zmian. Z 16 kluczowych obszarów poprawek uwzględniono zaledwie jeden. Na moje biurko trafiła ustawa, która jest niemal identyczna z projektem wcześniej dwukrotnie zawetowanym.
Sponsorzy górą?
Sponsorzy?
No tak sobie może trochę prowokacyjnie zagadnęłam. Chodzi mi oczywiście o trzecie weto do ustawy o kryptowalutach. Mówię sponsorzy, bo Zonda Krypto sponsorowała różne gale, jedną ze stacji telewizyjnych, Republikę. No i teraz się okazuje, że pan prezydent jednak postanowił kolejny raz powiedzieć nie przepisom, które pan przygotował.
Kolejna fatalna decyzja prezydenta, kolejne szkodliwe weto, szkodliwe dla gospodarki, ale przede wszystkim szkodliwe dla polskich rodzin. Nasza ustawa, ustawa, która była przecież bardzo dobrze oceniana, ona dawała bardzo realne narzędzia Komisji Nadzoru Finansowego do tego, aby walczyć z
oszustami, walczyć z nadużyciami, bronić Polaków, którzy mają prawo inwestować w kryptoaktywa, przed zwykłymi bandytami, przed zwykłymi złodziejami. I nie wiem dlaczego pan prezydent dostał trzecią szansę i trzeci raz zdecydował się nie stanąć po stronie Polaków. Bardzo zła decyzja, ale nasz rząd nie ugnie się. Nasz rząd będzie kontynuował działania na rzecz tego, aby Polacy mogli w sposób bezpieczny inwestować na rynku kryptoaktywów.
Będzie czwarta ustawa?
Tak, będzie.
Ale już wynegocjowana z prezydentem, żeby będzie, nie było czwartego weta?
Będzie czwarta ustawa, dlatego że my nie możemy sobie na to pozwolić, aby ten rynek był rynkiem nieuregulowanym, aby ten rynek rządził się jakimiś zasadami jak z dzikiego zachodu.
Minister finansów, wcześniej prezydent Rzeczypospolitej na temat weta w sprawie ustawy regulującej właśnie rynek kryptowalut. Pytanie do posła Adriana Witczaka. Panie pośle, minister Domański mówi, że będzie kolejna ustawa. To ile tych ustaw będzie, jeżeli prezydent te same czy bardzo podobne ustawy wetuje? To trudno liczyć na inny efekt, jak robi się to samo. To będzie piąta, szósta, siódma, ósma?
Panie rektorze, do skutku, dlatego że ten rynek powinien zostać unormowany. Widzimy, jak wielkie były nadużycia. Widzimy, że jest to niebezpieczne zarówno dla Polaków, którzy tracą pieniądze, ale również ze względów bezpieczeństwa kraju, dlatego że za pomocą właśnie rynku kryptowalut są finansowane akty dywersji i wykorzystywany jest ten rynek przez obce służby. Dlatego te rozwiązania powinny zostać przyjęte. Ja dziwię się politykom Prawa i Sprawiedliwości, dziwię i Konfederacji i panu prezydentowi, że za wszelką cenę nie chce tego rynku unormować. Tym bardziej, że ta ustawa, która została przygotowana, jest bardzo dobrze przygotowaną ustawą, co również pan prezydent już nie wiedział, jak postąpić, to złożył swój projekt, który nieznacznie się od tego różni. Ja dzisiaj, żebyśmy rozmawiali merytorycznie, żebyśmy po prostu nie gadali.
Dlaczego nie przyjęliście propozycji prezydenta?
Panie redaktorze, przyjęliśmy jedną poprawkę, która została złożona. Po to jest polski parlament, żeby wypracowywał rozwiązania. Mamy system parlamentarno-gabinetowy, a nie prezydencki.
Ale po to ma prezydent inicjatywę ustawodawczą, żeby składał ustawę.
Oczywiście i może składać ustawę. Natomiast ja mam wrażenie, że pan prezydent dzisiaj gra na czas, żeby jak najdłużej ten rynek nie był unormowany.
Bo to nieprawda.
Patrząc na pierwsze... Ale spójrzmy na pewne fakty i oś czasu, jak to wyglądało. Projekt, który został przyjęty, został zawetowany przez pana prezydenta. Pan prezydent z ustami swojego rzecznika mówił o tym, że jest to przeregulowanie, że ustawa jest za duża, że musimy się nad tym...
O pierwszym wecie pan
tak. I wtedy również było powiedziane, że w ciągu dwóch tygodni pan prezydent złoży swój projekt ustawy.
Trochę dłużej to trwało, ale w końcu złożył.
Znaczy, nic się nie stało. Momencik, nic się nie stało. Potem było kolejne weto i dopiero później pan prezydent złożył projekt ustawy, która, uwaga, no, nie odnosiła się do tego, co było podnoszone w pierwszym wecie. Czyli tu zupełnie nie chodziło o, nie wiem, przeregulowanie czy jakiś inny pomysł na uregulowanie tego rynku, tylko chodziło o granie na czas. Oczywiście niepokojące jest to, że widzimy zaangażowanie polityków Prawa i Sprawiedliwości w te interesy zonda krypto, jak również polityków Konfederacji. I niepokojące jak
również
jest
rządu.
To... Niepokojące jest, od tego się odniosę. Też do tego się odniosę. Niepokojące jest również to, że podczas tajnego posiedzenia Sejmu pan premier bardzo jasno mówił, jak ważny jest to obszar, który powinien być uregulowany. Dlatego dzisiaj uważam, że za to, co dzieje się na rynku kryptowalut, odpowiedzialni są wprost politycy Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Tym bardziej, że Polacy, widząc polityków PiSu na tle loga zonda krypto, ale również widząc, nie wiem, chociażby instytucje takie jak PKO nazwane zonda krypto, mogli, no nie wiem, czuć, że to jest legitymizowanie tych działań i chętnie inwestować. Dlatego jeszcze jedno zdanie powiem. Szanowni Państwo, dzisiaj uważam, że weto prezydenta jest nie tylko głupie, ale jest niebezpieczne, dlatego mam nadzieję, że jak pan prezydent naprawdę pójdzie po rozum do głowy i przyjmie te rozwiązania, albo przedstawi konkretne rzeczy, na których zależy.
To rzecznikowi pana prezydenta głos teraz oddaję.
Jeśli porównamy, ja pana rzecznika też wprost zapytam, porównując te dwa projekty, porównując projekt rządowy i projekt prezydencki, to jakie są tu różnice i na czym zależy panu prezydentowi, żeby było uwzględnione?
To ja już mogę się to pytanie podbić, proszę bardzo, pan minister Rafał Leszkiewicz.
Od mitów do faktów, szanowni państwo. Po pierwsze,
i to grę na czas proszę uwzględnić, ten wątek.
Jasne, grę na czas. Przede wszystkim, bardzo dobrze, od tego zaczniemy. Rozporządzenie MiCA regulujące rynek kryptowalut weszło w życie w grudniu 2023 roku. Unijne rozporządzenie.
Tak. I ono go reguluje.
I ono je reguluje, natomiast przez cały rok 2024 rząd nie robił nic, żeby uregulować rynek kryptowalut. Zaspali. Dopiero w lutym 2025 roku pojawił się projekt rządowy ustawy o kryptowalutach, który do Sejmu trafił w czerwcu 2025 roku, a jesienią był przez Sejm procedowany. Przez ten cały okres nie działo się nic. Nieprawdą jest, że rynek kryptowalut w Polsce nie jest poddawany procesowi ochrony, kontroli, bo działają przepisy transgraniczne. Jeżeli w Unii Europejskiej, jeżeli jakaś firma zajmująca się obrotem kryptowalutami działa w innym kraju Unii Europejskiej na podstawie przepisów transgranicznych, ale także z wykorzystaniem mechanizmów ustawy o praniu brudnych pieniędzy, Krajowej Administracji Skarbowej, KNIF-u, można ten rynek kontrolować. Były dwa śledztwa w sprawie giełd kryptowalut, oba umorzone przez rządzących. Dopiero w kwietniu tego roku ten nieszczęśnik Żurek wszczął kolejne śledztwo, ale to już po iluś tam głosach i na podstawie decyzji politycznej, a nie merytorycznej. Więc odnosząc się do faktów, do konkretów, pan prezydent, bo pan poseł mówi, że czekamy na projekt pana prezydenta, jest projekt pana prezydenta, jest projekt ustawy, który pan poseł pokazał. Ten projekt zawiera bardzo dobre rozwiązania dotyczące z jednej strony uszczelnienia przepisów związanych z kryptoaktywami. Jedna poprawka pana prezydenta
też dotycząca... Różnice, o których mówił pan
poseł? Już mówię. Dotyczyła wyłącznie tego, że należy publikować w Biuletynie Informacji Publicznej raz do roku informacje dotyczące poszczególnych giełd kryptowalut. Natomiast tych poprawek pana prezydenta było łącznie 16. Dotyczyły między innymi zwiększenia kontroli sądowej, czyli tego, co powinno być istotą działania demokratycznego państwa prawa, a nic nie instytucji administracji, takich jak KNF, Komisja Nadzoru Finansowego, ale przede wszystkim sądów. I teraz to, co robi rząd...
kontroli sądowej.
Nad zawieszaniem działalności giełd kryptowalut, nad blokowaniem stron internetowych, przede wszystkim w tym zakresie. Znaczy też nie można decyzją administracyjną ograniczać legalnie i normalnie działających podmiotów
bez trybu
odwoławczego do sądu. To jest podstawowa kwestia. I teraz rzecz chyba najistotniejsza w tym wszystkim. Znaczy to, co dotyczy jakby polityki i tego, co się dzieje wokół ustawy o kryptowalutach. Bo najpierw pan premier Donald Tusk zrobił wrzutkę na ruskie służby. Okazało się, że ten scenariusz w ogóle nie zadziałał, bo okazało się, że to było jedno wielkie kłamstwo i manipulacje.
Kwestionuje pan, że obce służby korzystały z rynku kryptowalut?
Kwestionuje
to. Już wasza prokuratura to kwestionuje.
Panie pośle.
Ale kwestionuje pan to?
Kwestionuje to, że w przypadku
ustawy o kryptowalut... Czy pan to kwestionuje?
Kwestionuje.
Ale nie robi pośle takich rzeczy, naprawdę.
Easy, spokojnie. Kwestionuje to, co powiedział pan premier Donald Tusk w sprawie ustawy o kryptowalutach, że tam był wpływ ruskich służb na decyzje dotyczące ustawy i weta pana prezydenta, bo taki był zarzut pana premiera wobec pana prezydenta. Wrzutka
ja
na ruskie służby
na te działania, też
nie
tak uważam.
Zadziałała.
Ja patrząc na te działania nie prezydenta, uważam, że...
Wie pan co? Wy się opieracie na opiniach...
Poseł Witczak dobrze dokończy teraz to, co pan uważa, panie pośle, jaki brzmi zarzut.
Ja jednak chciałbym się odnieść jeszcze do końca,
zaraz
panie redaktorze.
Panie redaktorze.
Tylko jeżeli chodzi o te rosyjskie wpływy.
Oczywiście, jeżeli wiemy, że rynek kryptowalut jest wykorzystywany do aktów dywersji i terroryzmu i prezydent...
Rynek bankowy też,
Prezydent, mając takie informacje również, opóźnia wejście w życie konkretnych regulacji, no to dla mnie jest to działanie na szkodę państwa polskiego.
No dobrze, to teraz się odniesiemy się do konkretów. Otóż ta wrzutka na ruskie służby nie zadziałała między innymi dlatego, że jakby rządzący mają taką tendencję, by się powoływać na osoby powszechnie znane. To już pan premier dał tego przykład w zeszłym roku w trakcie kampanii wyborczej. Teraz się powołał na zeznania niewiarygodnego gościa, który okazuje się, że sam współpracował i prowadził jakieś interesy z Rosjanami, który powiedział, że właśnie ten rynek kryptowalut może mieć związki ze służbami rosyjskimi. To nie zadziałało. Więc teraz pan premier szuka kolejnego scenariusza, by usprawiedliwić nieudolność po prostu rządu, który przez 2 lata nie był w stanie przygotować dobrego rozwiązania prawnego, dobrej ustawy o kryptoaktywach. Od wczoraj pojawiają się wrzutki, bo wczoraj wczoraj się przecież pojawił ważny artykuł w Money.pl, który pokazuje, że Związek Banków Polskich zaprosił do współpracy przedstawicieli Zonda Krypto. Poprawki, które były proponowane przez Zonda Krypto, trafiały do Ministerstwa Finansów.
I były uwzględniane.
I nieprawdą jest, co mówi minister Domański, że te poprawki nie znalazły się w proponowanych rozwiązaniach ustawowych rządu, bo wczoraj to wyraźnie pokazali doradcy pana prezydenta Piotr Nowak czy Leszek Skiba, pokazując jeden do jednego konkretne zapisy. Zachęcam, żeby sięgnąć do ich, ich analiz.
Szymonowi Jadczakowi, bo to
tak jest, rzeczywiście, i zrobił to bardzo dobrze. Natomiast pan minister Domański, to już zupełnie na koniec, może by się bardziej skoncentrował na zarządzaniu finansami publicznymi, bo wiecie państwo, że przekroczyliśmy 61,6% długu publicznego, a więc konstytucyjny próg, licząc według metodyki unijnej. 61,6%. Taki jest w tej chwili dług publiczny według metodyki unijnej. Więc niech pan minister Domański, zamiast krytykować pana prezydenta, po pierwsze, przejrzy dokładnie te propozycje zmian, które zaproponował pan prezydent w ustawie o kryptoaktywach, i niech zajmie się wreszcie finansami publicznymi, bo znajdujemy się w coraz gorszej sytuacji.
Dziękuję. Przemysław Wipler, panie pośle, pan jest o tyle, jak rozumiem, w specyficznej sytuacji,
nie
że...
Jestem w żadnej specyficznej.
Tego jestem ciekawy.
Fundacja z panem, zresztą w tym studiu, w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, mówił pan, że drugi raz by tego nie zrobił, jeżeli chodzi o współpracę.
Ale tak samo każdy podmiot, który współpracował z firmą, która okazało się, że prowadziła działalność na koszt swoich klientów i dotykała funduszy, które były tam zdeponowane, a nie miała ku temu prawa, to zrobiła coś, o czym nikt na rynku nie wiedział.
No, ale nie
jestem
jest
przekonany,
prawda?
Jestem
nie
przekonany,
pan,
ale, jest,
jest,
ale jestem, ale chciałbym powiedzieć, że jestem przekonany, że Związek Banków Polskich, gdyby wiedział, że takie rzeczy będą działy się w tej spółce, nigdy nie przyjąłby jej na swojego członka. Dokładnie. Gdyby Związek Banków Polskich wiedział o takich rzeczach, to nie zgłaszałby poprawek tego podmiotu do ministra finansów, a minister finansów i jego urzędnicy, gdyby wiedzieli, jak ten łańcuszek działa, to nie przyjmowaliby tych poprawek, nie umieszczali w ustawie. Gdyby polskie państwo miało wiedzę, jak ten podmiot działa, to eksperci Zondy Krypto, a wcześniej BitBeja, nie robiliby szkoleń dla funkcjonariuszy ABW, również za tego rządu, Krajowej Administracji Skarbowej za tego rządu, dla prokuratury, również za tego rządu, dla CBŚP, również dla tego rządu. To się wszystko działo za waszych rządów. Za waszych rządów firmy i eksperci z firmy Zonda Krypto szkolili ludzi z administracji państwowej, żeby ona wiedziała, jak działa rynek przestępstw w tym obszarze i nieprawidłowości. Nieprawdą jest to, co mówił pan poseł i co mówił pan minister, że to jest jakaś wolna amerykanka, rynek jest nieuregulowany. Jest absolutnie uregulowany, nawet przeregulowany. Rozporządzenie MiCA wystarczy, żeby prowadzić działalność w zakresie kryptoaktywów, ale problem podstawowy, który mamy, który od początku podnosiła Konfederacja, że projekt ustawy, którą przygotował rząd, był taki od początku, i to była moim zdaniem podstawowa inspiracja Komisji Nadzoru Finansowego, żeby nikt nie wpadł na to, żeby w Polsce zarejestrować taką działalność. Żeby nikt w Polsce nie chciał płacić podatków od tego, mieć serwery, mieć pracowników bezpośrednio zatrudnionych, z Polski obsługiwać polskich klientów i podlegać polskiemu nadzorowi, bo polski nadzór finansowy chciał wypchnąć za granicę wszystkie podmioty z tej branży, ponieważ nie potrafi jej regulować, mówi, że nie ma do tego kompetencji, nie ma ludzi, nie, i mówi tak, jeżeli to będzie podmiot, który działa z Estonii, Cypru, Niemiec, Holandii i się wywróci, to nie nasz cyrk, nie nasze małpy, nie nasz problem, i lepiej zamiast nauczyć się dobrze regulować branżę, wypchnąć ją za granicę. To jest klucz tego problemu. I dlatego, nawet gdyby jakąkolwiek przyjęto teraz ustawę, to nie naprawi żadnych szkód. Szkód polegających na tym, że ta ustawa regulująca rynek kryptoaktywów powinna być przyjęta zaraz bezpośrednio po wejściu w życie rozporządzenia MiCA, żeby podmioty, które rozważałyby uzyskanie licencji w Polsce, miały czas na uzyskanie tej licencji.
Pan taki
dwa lata projekt Konfederacji został złożony, pan się nie śmieszkuje, bo odrzuciliście go. Projekt Konfederacji w tym zakresie został złożony, tak, został przygotowany przez pana profesora Piecha, został bezpośrednio po tym, jak odrzuciliście 90 kilka naszych poprawek do waszej ustawy. Głosiliśmy 90 kilka.
Ale ja pytam, czy po wejściu rozporządzenia MiCA...
Ale czy my jesteśmy odpowiedzialni jako opozycja za wdrażanie rozporządzeń?
Ale wyjątkowo niewiarygodnie w tym temacie.
Puenta. Pan jest za to super wiarygodny w odpowiadaniu
szczególnie za to, jak funkcjonuje prezydent Piotrkowa Trybunalskiego, jak się prowadził, bo to jest pański człowiek, jak funkcjonuje zaplecze. Pewnie z tego powodu zaraz będziecie mieć referendum w sprawie odwołania go, a to jest pański człowiek. Pan wie, o czym ja mówię, prawda? Więc zaraz sobie pośmieszkujemy, cała polska opinia publiczna sobie o tym będzie.
Patryk Jaki, teraz, panowie, nie, teraz Patryk Jaki w sprawie nie, ale to ja bym chciał, żeby teraz powiedział Patryk Jaki, a potem zaraz pan się odniesie. Patryk Jaki, proszę bardzo.
Więc rynek finansowy, przypomnę, że jest rynkiem ściśle reglamentowanym w państwach demokratycznych, takich jak nasze. A co to oznacza? To oznacza, że podatnicy składają się na różne instytucje, takie jak Komisja Nadzoru Finansowego, prokuratury, służby i tak dalej, po to, aby ludzie, którzy rządzą, bo zgłosili się do tego, że chcą rządzić, pilnowali tego, to znaczy ostrzegali obywateli wtedy, kiedy dzieje się coś złego. I za pierwszych rządów Donalda Tuska mieliśmy wielką aferę Amber Gold, która jest, tutaj są analogie identyczne, dlatego że Amber Gold prowadziło agresywną politykę reklamową i kiedy rząd mógł przerwać ich działalność i ostrzec obywateli, na to im płacimy podatki, tego nie zrobił i w związku z tym wiele osób straciło pieniądze. I teraz sytuacja z zonda krypto jest identyczna.
No za waszych rządów jeszcze była afera GetBack, panie
profesorze. To jest jeszcze, i całe szczęście za naszych rządów była twardo rozliczana. Natomiast
no ale teraz było, ale tak, nie ostrzeżono jest, obywateli. Tak o to chodziło, tak jest, że tak to też jest, się mogło wydarzyć po prostu.
Ale to w ogóle nie ma analogii. Oczywiście, okay. Znaczy, bo uważam, że w tej sprawie jednak nie ma analogii, bo jednak wkroczyliśmy. I to jest tak, że to jest tak, że dzisiaj w tej sytuacji, w której my się Polacy dzisiaj się znaleźli, mamy tak, że nie dość, że ta zonda krypto sobie działała bez żadnego problemu, to rzeczywiście jest to, co pan poseł tutaj słusznie zwrócił uwagę, to jeszcze instytucje państwowe, które mogłyby i mają narzędzia, to jest nieprawda, że nie mają narzędzi, bo akurat rozporządzenie w tym wypadku działa bezpośrednio w porównaniu do dyrektywy, którą trzeba implementować. W związku z tym mieli pełno narzędzi, to jeszcze te instytucje, które mogły to zrobić, to jeszcze to autoryzowały działalność.
Rozumiem, że KNF.
No nie KNF, to jest cały szereg instytucji, prokuratura i tak dalej, które brały w tym udział w szkoleniach dotyczących współpracy z Zonda Krypto, więc ludzie byli zmyleni, to znaczy w tym sensie byli przekonani, że wszystko, co się dzieje w tej sprawie, robi się dobrze, bo tylko rząd, tylko oni mieli narzędzie do tego, żeby ludzi ostrzec w tej sprawie. Więc to jest tak naprawdę Amber Gold 2. To jest drugi element. A trzeci element, jeżeli ktoś na dzisiaj mówi na przykład, że potrzebna jest jakaś ustawa do tego, żeby zwalczać rosyjskie służby specjalne, to ja chcę państwa poinformować, że te ustawy, które przyniósł tutaj pan poseł, nic w tym zakresie nie zmieniają. Wszystkie ustawy i zapisy w kodeksie karnym i specjalne przepisy istnieją, są, żeby zwalczać rosyjską agenturę. Tylko problem polega na tym, że oni tego świadomie nie robią, albo z nieudolności, to już jest kwestia do oceny. Opowiadając państwu, że potrzebują specjalną ustawę do tego, żeby poradzić sobie ze służbami. Jakoś nie było tej ustawy i my potrafiliśmy złapać tego słynnego agenta rosyjskiego, którego wyście twierdzili, że był hiszpańskim dziennikarzem. Bez tej ustawy, bez Miki...
Ale proszę, wie pan, że to nie polskie służby go namierzyły. To nie polskie służby.
Polskie służby brały w tym udział.
No, to czyli pan ostatecznie to przejęły, ale to nie polskie służby.
Mam jedno pytanie do pana namierzyły. Dlaczego pan minister Kierwiński, któremu podlegają narzędzia sankcyjne, nie wpisał spółek córek firmy Zonda operujących w Polsce na listę sankcyjną? Jeżeli pan premier mówi, że za grupą Zonda Krypto stała rosyjska mafia, jakaś tam bratwa związana z Kremlem, jeżeli mafia związana z Kremlem stoi za spółką, która ma spółki córki w Polsce, to jest podstawa do wpisania na listę sankcyjną. Dlaczego pan minister Kierwiński tego nie zrobił? A mógł to zrobić już 2 lata temu, zaraz po wyborach mógł to zrobić, jak tylko pan premier dowiedział się i ABW, że tam mafia rosyjska, bo ja złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niedopełnienia obowiązku przez pana ministra Kierwińskiego w tym zakresie.
Przede wszystkim od razu jak takie informacje się pojawiły, to zarówno rząd, jak i pan premier podjął działanie.
Dlaczego tej jednej rzeczy nie zrobił, którą mógł?
Doskonale pan o tym wie i uczestniczył pan w debacie na tajnym posiedzeniu.
I premier tam kłamał, dlatego chcemy ujawnienie tego,
pan odpowiedzi. Nie o wszystkim możemy mówić, dlatego dziwię się, że pan tak wściekle broni nieuregulowania tego rynku, bo dla mnie to jest wściekła obrona, bo skoro pan dzisiaj mówi o tym, co można było zrobić, a dalej gra na czas, żeby to nie było unormowane, no to o co tu chodzi?
My złożyliśmy nasz projekt dobrej ustawy.
Proste
pytanie, pan odpowie. Czemu Kierwiński nie wpisał na listę sankcyjną ruskiej mafii?
Dobrze, to pytanie już padło.
Trzeba powiedzieć bardzo mocno, że dziś dzisiaj potrzebujemy rozwiązań ustawowych, które ten rynek unormują.
Pan nie odpowiada na pytanie.
Pan poseł, zaraz odpowiem. Pan poseł z Prawa i Sprawiedliwości, no też z jednej strony mówi, że ten rynek powinien być unormowany, a z drugiej strony pan prezes Jarosław Kaczyński mówi, że generalnie kryptowaluty powinny być zakazane. Więc no też...
Wyższa matematyka.
No, w jakiś sposób też trzeba to unormować. Natomiast jeszcze panu to przypomnę, bo pan tu się tak denerwuje.
Pan odpowie na pytanie? Czemu minister Kierwiński nie wpisał ruskiej mafii na listę sankcyjną?
Zaraz panu odpowiem. Natomiast proszę zobaczyć, że Polacy mogli czuć się oszukani.
Siedziba
PKOL-u. Widzi pan Zonda Krypto.
A zdjęcie pana premiera w koszulce Zonda Krypto
Polak
pokaże?
Lechik Gdańsk, koszulka Zonda Krypto.
Że jest to
po prostu
pokazywanie, że można tej firmie zaufać. Czy kojarzy pan tego pana?
No, ja mogę wyjąć zdjęcie Donalda Tuska w koszulce Lechii. Trochę pan, panie pośle, jest poza dyskusją, no bo myśmy mówili, dlaczego tak się stało. Przez was tak się stało.
Kandydat na prezydenta fotografujący się na konferencji.
Kto rządził? Przepraszam. Przecież to wy rządzicie.
To jest za to odpowiedzialny.
Dobrze. Jeszcze raz to powiem. Przygotowaliśmy konkretną ustawę, która została przegłosowana przez Sejm i została zawetowana przez pana prezydenta.
Panowie, to żebyśmy złożyli jeszcze jeden temat, bo ważny temat.
Druga rzecz, posłowie Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji odrzucili prezydenckie, nie chcieli odrzucić prezydenckiego weta, my żeśmy to proponowali. Więc dzisiaj rozwiązaniem, cokolwiek byście państwo tu mówili, jest ustawa, która ten rynek ureguluje.
Panowie,
ja zwrócę się do pana rzecznika.
A bardzo
gdyby
proszę.
Pan prezydent...
A pan się zwróci, chcemy odpowiedzieć na jedno proste pytanie, które panu zadałem.
Gdyby pan prezydent... Gdyby panu prezydentowi zależało na unormowaniu tego rynku, to mógłby tę ustawę przyjąć, aby już te przepisy obowiązywały, a następnie w drugim etapie złożyć swoją nowelizację i swoje poprawki. Pan, i to by było odpowiedzialne.
To ja panu coś powiem
by
jednym zdaniem.
Polskie, to by było proobywatelskie
ja panu
i bezpieczeństwo naszego kraju.
Panie
tylko antydemokratyczne, bo bez
robicie, to kulko,
jest nie do obrony. Jasne, nie do obrony.
Jedno zdanie. Panie pośle, pan prezydent zaprosił przedstawicieli klubu Koalicji Obywatelskiej na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego, by porozmawiać o ważnych dla Polski sprawach w styczniu. Nie przyjęliście tego zaproszenia, nie przyszliście na spotkanie z panem prezydentem. Więc tak wygląda wasza współpraca z Kancelarią Prezydenta i z panem prezydentem.
Ale o czym? Ale
właśnie między innymi...
Teraz Leszek Kraskowski, dziennikarz, który jest w areszcie od paru dni, zacytuje adwokata...
Nie, to nie jest mowa o czym innym.
Bo
to jest w styczeń tego roku pan prezydent zapraszał na spotkanie.
Ja wiem, że ma pan trudną rolę.
Ja mam trudną rolę.
To jest
panie proszę,
dobrze,
pana chciałem zapytać o Leszka Kraskowskiego, zacytuję jego adwokata Łukasza Pawełskiego.
Przepraszam, on tyle gadał i nie odpowiedział na proste pytanie? Dostał pan proste pytanie. Dlaczego minister Kierwiński
macie
nie wpisał na listę sankcyjną?
Po pierwsze, te spółki, które są, były wpisywane na listę sankcyjną, natomiast
nie
druga
były,
sprawa jest taka,
nie
jeżeli
były,
bawimy się
kłamie.
W quiz, to pan powie, ile pan kasy brał od jednostek, które współpracowały z Zonda.
Zero, ale pan ma odpowiedzieć na pytanie, dlaczego mówicie, że ruska mafia działa
pytanie,
w Polsce.
A pan poseł odpowiedział, jak odpowiedział. Leszek Kraskowski, to pytanie też od pana posła. Zacznę tylko krótko już poproszę. Jestem. Cytat z jego adwokata. Od samego początku domagał się spotkania ze mną. Narzekał, że sąd nie dał mu możliwości przedstawienia swojego stanowiska. Przeszukania domu dokonano bez obecności kogokolwiek. Policja dokonała tego bez adwokata i samego Kraskowskiego. Mówimy o dziennikarzu, który ujawniał szczegóły działalności Romana Giertycha. No teraz jest w areszcie i zdaje się, że jeżeli chodzi o to, jak ta sytuacja wygląda, o zagwarantowanie wszystkich jego praw, to chyba jest z tym duży problem.
No, my mamy przede wszystkim informacje medialne, informacje prasowe. Ja uważam, że absolutnie
to adwokat.
Kwestia politycy nie powinni wchodzić w działania służb, bo ja uważam, że działania zarówno prokuratury, sądów, jak i służb powinny być od tego niezależne. Natomiast te informacje, które się pojawiają, oczywiście wymagają wyjaśnienia, jakiekolwiek, jeśli procedury zostały nadużyte, czy zostało zrobione coś niezgodnie z obowiązującymi przepisami, to musi być wyjaśnione.
Przepisy mówią o tym, bo to ucieknie.
Druga sprawa jest taka, że te informacje prasowe wskazują również na to, że tam były bardzo poważne przesłanki do tego.
Nielegalne posiadanie broni,
nielegalne zastraszanie, nie wiem, komendanta policji. Mogło dojść do zdarzeń, które również byłyby bardzo niebezpieczne, ale to jest zadanie służb, a nie nasze. Natomiast ja wracając
ocena do... Ocena działania prokuratury to nie jest wasza rola?
Nie, ocena działania jak najbardziej jest. Tylko tu trzeba tą sprawę zweryfikować. Same przesłanki czy same informacje w przestrzeni publicznej nie są wystarczające. Ale natomiast panie redaktorze, jedna sprawa. Bo ja pamiętam czas, kiedy...
Ale to już nie inne
Ale nie, muszę
teraz.
To powiedzieć, bo była sytuacja, pamiętam, za czasów Prawa i Sprawiedliwości, gdzie były wytaczane śledztwa, gdzie były zabierane laptopy dziennikarzom, a śledztwa były umarzane po 9-10 miesiącach. Ja pamiętam, jak Prawo i Sprawiedliwość wykorzystywało służby do ograniczania wolności słowa i pamiętam, jak używało Pegasusa.
Ale konkretnie o czym pan mówi?
Natomiast dzisiaj powiedzieć tak.
Wprost było za waszych rządów.
Trzeba było powiedzieć...
Ale konkretnie o czym
tak,
pan mówi?
Że dzisiaj polskie służby powinny działać
jakie
niezależnie
laptopy?
Od działalności.
To Patryk jaki?
Ale dobrze. O co panu chodzi? Niech pan powie. Jakie laptopy myśmy zabierali dziennikarzom? Którym dziennikarzom?
No, panie redaktorze, przepraszam, panie europośle, doskonale pan powinien wiedzieć, że takie narzędzia represji, zresztą to pana środowisko Zbigniewa Ziobro robiło. I
jednego dziennikarza pan wskaże.
Jeden dziennikarz.
Ale komu?
Jeden dziennikarz,
jeden laptop.
Bardzo, ja mam
dobrze, to Patryk jaki teraz powie, a
chętnie
to jednego niech pan
wie. Panie
Poszle,
albo kwestia Leszka Kraskowskiego.
Nie, żebym nie wierzył, że nie byli w stanie takie rzeczy robić,
tak,
ale...
krótko, panie Poszle.
Krótko tej sprawy się nie da, natomiast ja bardzo bym chciał, ja chcę tylko powiedzieć tak, że po pierwsze, ustawa mówi o tym, że podczas przeszukania musi być obecna strona albo pełnomocnik. Po prostu ustawa o tym mówi prawo. No ale co tam ustawy. Dla nich prawo? Po drugie, ja chciałbym wiedzieć, dlaczego Leszek Kraskowski jest potraktowany jako przestępca niebezpieczny, jest trzymany w warunkach dla przestępcy niebezpiecznego. To jednak wszyscy dobrze, żeby wiedzieli. Po trzecie, no jednak my mamy obowiązek wręcz pytać w takiej sytuacji, kiedy się atakuje dziennikarza krytycznego wobec władzy, no gdzie jest ten mail? I czy to jest prawdziwy mail? No pokażcie go wreszcie. Znaczy, dlaczego nie? Uważam, że opinia publiczna powinna to wiedzieć, bo dopiero wtedy będziemy w stanie ocenić, co tak naprawdę w tej sprawie się wydarzyło i wtedy można by było przerwać tą falę spekulacji, prawda? Jak to wszystko wyglądało. Ale po czwarte wreszcie, no przecież to jest tylko element całego tego systemu demokracji walczącej, który został stworzony przez Donalda Tuska, dlatego, że oni od samego początku wprost zupełnie mówią, że, zacytuję, to nie jest czas na przestrzeganie prawa. I oni twierdzą, że oni łamią prawo, oni przyznają, że oni łamią prawo, ale oni mówią, że muszą łamać prawo, dlatego, że oni walczą z nazistami. To znaczy, my jesteśmy nazistami, no w związku z tym im wolno łamać prawo. No i przecież my dalej żyjemy jakby w sytuacji, w której tak, nielegalnie jest zajmowana prokuratura krajowa, wyroki Sądu Najwyższego w tej sprawie są niewykonane, tak samo telewizja publiczna, nielegalnie są zajmowane sądy, wyroki sądów również w tej sprawie są niewykonane, Tak ja to mówię, niech pan dobrze słucha.
Koniec naszego programu, tak
ja dwa zdania chciałbym
powiedzieć,
dosłownie
po
jednym zdaniu. Ja tylko zwrócę uwagę, bo to bardzo niepokoi pana prezydenta, bo ilekroć Donald Tusk dochodzi do władzy, tylekroć dziennikarze są poddawani presji, zmienia się tylko skala. To znaczy, coraz więcej dziennikarzy jest poddawanych represjom. Widzimy to w ostatnim czasie. Sprawa Kraskowskiego jest też o tyle niebezpieczna, bo pan poseł zwrócił uwagę na kwestie prawne, ale złamany został przede wszystkim przepis artykułu 245 Kodeksu Postępowania Karnego uniemożliwiający adwokatowi kontakt z jego klientem. Jest podstawa.
To teraz na koniec
naszego
programu. A co z tym
dziennikiem? Którego dziennikarza przygotowałeś?
Przemysław Wiper, tak krótko, dobrze, bo naprawdę...
Piotr Bakselerowicz, redaktor Gazety Wyborczej.
Przygotowałem projekt ustawy, która ogranicza możliwość stosowania aresztów, nadużywania instytucji aresztów. Poparł to cały Sejm, wszyscy byli za, a później rząd dorzucił do tego projektu ustawy ileś rzeczy, które są nieakceptowalne, na przykład wyłączenie z możliwości aresztowania pedofilii. Ta ustawa została zawetowana przez pana prezydenta. Została słusznie zawetowana przez pana prezydenta, niesłusznie rząd przy niej gmyrał. Trzeba ograniczyć możliwość nadużywania władzy wobec polityków opozycji, obywateli, wobec dziennikarzy opozycyjnych. Należy ograniczyć praktykę zabierania telefonów, zabierania laptopów, zabierania i przez często wiele miesięcy albo lata trzymania majątku polskich obywateli. Jest bardzo wiele rzeczy do zmiany, ale przede wszystkim praktyka powinna się zmienić. Ale Leszek Kraskowski jak najszybciej powinien wyjść na wolność, bo to, że ktoś z jakiegoś proton maila wysyłał jakiegoś maila, który nie wiadomo, czy w ogóle jest Kraskowskiego, to, że ma mieć jakąś broń, ale to jest gazowa, a są absurdalne przepisy, że broń hukowa, przepraszam, do poruszenia na przykład dzików jest nielegalna, to jest absurdalne wymogi przepisów prawa. Jest moim zdaniem, to jest kompromitacja władzy, za którą ta władza zapłaci bardzo drogo.
W tej historii przeglądacz 90 minut dyskusji, a teraz 90 sekund dla każdego z uczestników tej dyskusji na wykorzystanie do wybranych przez panów celów. Patryk Jaki jako pierwszy. Tylko proszę nie przekraczać.
Nie, ja powiem nawet krócej.
Jasne. Zapraszam serdecznie. Jutro odbędzie się bardzo ważna konwencja w Kaliszu, na której nasz kandydat na premiera ogłosi jedną z kluczowych naszych obietnic. Jak dojdziemy do władzy, co zrobimy? Jedną z pierwszych rzeczy, którą naprawdę zrealizujemy w przeciągu 100 dni. I bardzo serdecznie zachęcam wszystkich, żeby obserwowali, bo to będzie niespodzianka, ale to będzie z drugiej strony coś niezwykle istotnego z punktu widzenia debaty publicznej. Dlatego serdecznie zachęcam, aby śledzić jutro Kalisz.
Przemysław Czarnek w Kaliszu, jak rozumiem. Adrian Witczak o czym powie, gdzie zaprosi?
Ja bardzo się cieszę, że w Sejmie jest procedowana ustawa dotycząca Krajowej Sieci Onkologicznej. Od wielu miesięcy w polskim Sejmie zajmuję się leczeniem żywieniowym, bo sam choruję na chorobę Leśniewskiego Crohna i jestem leczony żywieniowo. I cieszę się, że ta zmiana dotycząca oceny stanu odżywienia, jak również całej prehabilitacji, czyli przygotowania do leczenia onkologicznego, jest ujęta w tej ustawie, bo nie ukrywam, że to temat, który dla mnie w polskim Sejmie jest jednym z najważniejszych tematów, czyli zadbanie o to, aby pacjenci byli zaopiekowani nie tylko pod względem stosowanej terapii, ale również pod względem przygotowania do tej terapii, bo jak wiemy, samochód nie pojedzie bez paliwa, tak samo pacjent nie jest w stanie walczyć z chorobą bez właściwego odżywienia i cieszę się, że takie konkretne rozwiązania, poza już tym sporem politycznym, całą tą debatą, są przyjmowane przez polski Sejm.
Cała scena teraz dla Przemysława Wipera.
Wszystkich Krakowian zachęcam do włączenia się do kampanii Bartosza Bochenczaka, kandydata Konfederacji na prezydenta Krakowa. Nie tylko odwołaliście prezydenta Miszalskiego, za chwilę będziecie mieli okazję wybrać nowego, dobrego prezydenta i życzymy całemu Krakowowi, jako cała Polska, byście nie spadli z deszczu pod rynne i nie wybrali kolejnego słabego, jeszcze słabszego kandydata. Zachęcam do włączenia się do tej kampanii. Zachęcam wszystkich widzów Kanału Zero, którzy jeszcze tego nie zrobili, a którzy są zainteresowani tym, jak powinna wyglądać Polska po kolejnych wyborach, do włączenia się do projektu 27, projektu zbierania dobrych pomysłów naprawy Polski, któremu patronuje Sławomir Mentzen. Za chwilę będziemy mieć finisz tej kampanii Projekt 27 w Warszawie, gdzie Sławomir Mentzen będzie prezentował zmiany finansów publicznych, podatków. To jest finisz kilkumiesięcznej poważnej kampanii i cały czas można zgłaszać dobre pomysły, do czego serdecznie zapraszam na stronie projekt27.pl.
Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Rzeczypospolitej.
A ja zapraszam wszystkich państwa na profile Kancelarii Prezydenta w mediach społecznościowych. W tym roku kolejna edycja akcji Narodowego Czytania. W tym roku będziemy czytali Dziady naszego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza. Kolejne części Dziadów.
Byłem w Solecznikach właśnie.
Tak jest, czytane na stronie Kancelarii Prezydenta w formie audiobooka. Przy okazji promujące czytelnictwo, z którym jest niestety coraz gorzej, więc poprzez prezentację w formie audiobooka Dziadów chcemy też zachęcić wszystkich do czytania nie tylko dzieł Mickiewicza, ale w ogóle sięgania po książki.
A pogoda taka jak na czerwiec, w sam raz do tego, żeby niekoniecznie na spacer się udać, ale z książką gdzieś się zaszyć. Panowie, Mistrzostwa Świata się też zaczęły. Nie tylko z książką, ale przed telewizorem też zasiąść można. Jak nie gra Polska, to komu kibicujecie?
Haiti.
Haiti, rozumiem, że na wspomnienie tego 7-0 z Haiti 40 lat, sympatia?
Też nie, oczywiście jest to związane z tym, jak oni pięknie przypominają o Polsce podczas tych mistrzostw świata. To znaczy, przypominam, że na swoich koszulkach mają flagę Polski. Jest to związane z tym, że jak polskie legiony zostały wysłane przez Napoleona do tłumienia buntu na Haiti i Polacy, kiedy zobaczyli, że oni muszą, że rodowici mieszkańcy walczą o wolność, to zmienili strony. Przeszli na ich stronę. I dzisiaj w hołdzie dla tego wydarzenia, które już miało miejsce ponad 200 lat temu, będą polskie koszulki, czyli Polska będzie obecna na Mistrzostwach Świata, pomimo, że się nie zakwalifikowała. I chociażby z tego powodu sercem będę kibicował im.
Adrian Witczak, za kogo będzie trzymał kciuki albo już trzymał?
Najchętniej bym trzymał kciuki jednak za Polskę.
Nie jestem
takim zdeterminowanym kibicem, ale będę trzymał kciuki za wszystkich, którzy będą grali fair play. Natomiast, panie pośle, ja mam takie pytanie, czy jest pan przekonany, że to jest flaga Polski na tych koszulkach?
Mam nadzieję.
Bo właśnie, żebyśmy nie powtarzali nieprawdziwych informacji, polecam, żeby pan to sprawdził. Dziękuję.
Boże, to ja szczerze mówiąc, ta historia jest prawdziwa, oczywiście, o której mówił pan poseł, ale jeżeli chodzi o koszulki, to nie wiem, czy
tak. Historia jest prawdziwa, absolutnie, wszystko, ale jeśli chodzi o koszulki, polecam, żeby pan sprawdził.
A to nieprawda, tak, panie pośle?
Proszę sprawdzić. Bo...
Okay. No dobrze, sprawdzimy.
Systemowo poza naszą piłką krajową, której kibicuję nie ze względu na jej poziom, ale z uwagi ze względów towarzyskich, piłce nożnej, jeżeli pochodzi o ten wymiar międzynarodowy, to nie bardzo kibicuję, preferuję siatkówkę i to jest, można powiedzieć, jeżeli chodzi o sporty zespołowe, to moje serce jest po stronie siatkówki, nie po stronie piłki nożnej.
Czyli żadnego meczu, jak są mistrzostwa?
Jeżdżę na rowerze i w tym czasie nawet na słynnej warszawskiej rowerostradzie do Góry Kalwarii jest wyjątkowy luz, albo jeżdżą tylko dziewczyny. I to widać o tym, że jest wtedy mecz i to są takie momenty, teraz te mecze są o dzikich porach, więc tych mistrzostw akurat tego wyjątkowo nie dotyczy, ale co do zasady, czy są mistrzostwa Europy, w których gdy nie gra Polska, albo mistrzostwa świata, gdy nie gra Polska, to jest dobry czas, żeby pójść na rower.
I Rafał Leśkiewicz, tak jednym zdaniem?
Ja kibicuję, skoro nie ma Polaków, to kibicuję Chorwatom, kibicuję Luce Modriczowi, który rozgrywa piąte mistrzostwa świata, to jeden z najdłużej grających piłkarzy w historii, a na pewno najdłużej grający w reprezentacji Chorwacji. Bardzo waleczna, honorowa drużyna grająca fair play, wicemistrzowie świata, trzecia drużyna mistrzostw świata sprzed kilku lat, więc nie ma Polaków, kibicuję Chorwatom.
Bardzo dziękuję. Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Rzeczypospolitej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przemysław Wilpior, Konfederacja. Dziękuję. Adrian Witczak, Koalicja Obywatelska.
Bardzo dziękuję. Bardzo. Dziękuję, panie rektorze.
Patryk Jaki, Prawo i Sprawiedliwość, wiceprezes tej partii. Dziękuję bardzo. I pusty fotel został po Norbercie Pietrykowskim z klubu Centrum. Ja nazywam się Jacek Prusinowski i życzę już państwu dobrej soboty, dobrego weekendu. Do zobaczenia.
Wszystkiego dobrego.